będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone, nasze wieczorne spotkanie. Jest to kontynuacja rozmów, które podjęliśmy w telewizji Trwami w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w studiu Radia Maryja. Witam bardzo serdecznie naszych gości. Jest z nami pan minister Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Witam serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże, dobry wieczór wszystkim radiosłuchaczom, dobry wieczór ojcze.
I pan minister Paweł Szefernaker, wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Witam serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Temat naszych spotkań, bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. Na samym początku, panowie ministrowie, proszę o słowo wprowadzenia do tematu naszych rozmów niedokończonych. Jak wygląda aktualna sytuacja naszej ojczyzny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo?
Jak rozpoczynaliśmy tę audycję w tej pierwszej części telewizyjnej, radiowo-telewizyjnej, to bardzo celnie odpowiedział na to pytanie obecny tutaj pan minister Szefernaker. Nie ma lepszej metody na to, aby sprawdzić, jak się mówi, zważyć, jak dzisiaj wygląda poziom bezpieczeństwa w naszym kraju, niż zapytać o to samych Polaków. I takie pytania w ostatnich trzech latach, od momentu, kiedy rząd odpowiedzialność za państwo przejęło Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej kilka różnych sondażowni Polakom zadawało. I zawsze z tych badań wynika jedno. Dzisiaj Polacy w Polsce czują się bezpieczni. Jest to w pierwszej kolejności zasługa ludzi, którzy o to bezpieczeństwo dbają, czyli policjantów, strażaków, funkcjonariuszy różnych służb, no i administracji rządowej, która poprzez współpracę ze służbami mundurowymi o to bezpieczeństwo dba. I myślę, ojcze, jeżeli ojciec pozwoli, że to jest też dobra okoliczność i okazja, żeby wszystkim funkcjonariuszom, również tym, którzy w tej chwili o to nasze bezpieczeństwo dbają na drogach miast, większych, mniejszych, w gminach, na wsiach, strażakom, również strażakom ochotnikom z Ochotniczej Straży Pożarnej, bo przecież to oni najczęściej są pierwsi na miejscu różnego rodzaju wydarzeń, zdarzeń, strażnikom Straży Granicznej, którzy dbają o bezpieczeństwo naszych granic, funkcjonariuszom innych służb mundurowych z całego serca podziękować, bo to, że dzisiaj Polacy czują się bezpieczni, to przede wszystkim zasługa naszych profesjonalnych, oddanych i służących obywatelom policjantów, strażaków i funkcjonariuszy.
Pan minister Paweł Szefernaker.
Ojcze, szanowni państwo, tak jak mówiliśmy także w tej pierwszej części, to nie ma silnego państwa, które dba o obywateli bez instytucji, która jest wzmocniona. To mówiliśmy także o tym, że wiele instytucji państwa dziś stoi na straży tego, aby to bezpieczeństwo w Polsce było. Pan minister Brudziński mówił tu o służbach podległych, służbach mundurowych, podległych MSWiA, ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji to także cała administracja zespolona, podległa urzędom wojewódzkim. Mówiliśmy o tym, że dziś w kampanii wyborczej do samorządu Platforma Obywatelska, Nowoczesna mówią o likwidacji urzędów wojewódzkich, urzędów wojewodów w terenie. My mówimy o tym, że trzeba wzmacniać, bo nie byłoby państwa w terenie, nie byłoby państwa, które monitoruje także bezpieczeństwo, nie byłoby państwa, które reaguje na wszelkiego rodzaju problemy związane z różnego rodzaju katastrofami, związane z różnego rodzaju działaniami, na które państwo musi być odporne, gdyby nie cała administracja zespolona, gdyby nie ci urzędnicy, którzy pracują dzisiaj wokół wojewody, wokół inspekcji, które odpowiadają za bezpieczeństwo także Polaków, sanitarne, farmaceutyczne. I naprawdę robimy wszystko, dążymy do tego, aby wzmocnić te instytucje, żeby wzmocnić w odróżnieniu właśnie od naszych poprzedników czy przeciwników politycznych, którzy mówią o tym, że trzeba likwidować. Likwidowali swego czasu komisariaty policji, posterunki policji, zmniejszając tym samym bezpieczeństwo Polaków. Likwidowali urzędy pocztowe, likwidowali wiele wiele różnych instytucji takich na szczeblu powiatowym, gminnym. Teraz mówią o likwidacji Urzędu Wojewody. A my mówimy właśnie o tym, że jeżeli mamy mówić o bezpieczeństwie, to państwo musi monitorować to bezpieczeństwo i bez wzmocnienia tego urzędu, bez wzmocnienia także tych wszystkich inspekcji, które dzisiaj dbają o bezpieczeństwo Polaków. My wiemy o tym, że przez wiele lat brakowało na przykład podwyżek w tych inspekcjach, w tych urzędach. Były zamrożone za naszych poprzedników płace w budżetówce. Dziś wiemy o tym, że trzeba inwestować i na pewno rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach takich możliwości, jakie posiada, także budżetowych, będzie inwestował w te wszystkie urzędy, w te instytucje, w tą całą administrację, która dba o bezpieczeństwo, która stoi na posterunku, dba o bezpieczeństwo Polaków i na pewno w tym kierunku dalej wzmacniania instytucji państwa, tam gdzie ono pomaga Polakom, bo przecież instytucja wojewody to jest również instytucja tej całej administracji, która wspiera programy rządowe, która redystrybuje te programy rządowe w terenie. Nie byłoby dzisiaj programu budowy dróg lokalnych, tak potrzebnego dla wielu gmin, wielu powiatów, które przez lata były wykluczone i gdzie nie inwestowano w budowę dróg lokalnych, gdyby nie to, że wojewodowie właśnie te środki z budżetu państwa, środki, które są w rządowym programie, w teren wprowadzają, przeprowadzają całą procedurę. Nie byłoby także wielu innych programów, choćby tego Wyprawki Plus, która w ostatnim czasie także samorządy poprzez wojewodów do Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej zwracały się, żeby móc te środki jak najszybciej wypłacić tym, którzy się należało. Tak samo jeżeli chodzi o 500+, i wiele innych programów, z których dziś Polacy rządowych korzystają, nie byłoby tego, gdyby nie administracja rządowa w terenie. I chciałbym to mocno powiedzieć, że tą administrację trzeba wspierać, umacniać dla naszego bezpieczeństwa, dlatego żeby to wszystko, co rząd może redystrybuować właśnie w teren, żeby była administracja rządowa, która może bezpośrednio to przeprowadzać i na pewno uważamy, że także dla bezpieczeństwa Polaków jest potrzeba tego, aby wzmacniać rząd w terenie.
Panowie, na dzień 2 października związki zawodowe policyjne zapowiadają manifestacje, no apelują o podwyżki. Czy są jakieś konkretne plany dotyczące podwyżek, jeżeli chodzi o naszych polskich policjantów?
Nie tylko plany, już są fakty i konkretne działania. Drogi ojcze, strona społeczna w czasach, kiedy rządzili nasi poprzednicy i de facto zamrażali jakiekolwiek dochody polskich policjantów, strażaków, kiedy likwidowano, tak jak już tu było to wspomniane, posterunki policji, kiedy zmieniano warunki w ramach policyjnego systemu emerytalnego, czy w ogóle systemu emerytalnego służb mundurowych, no to nie była taka skora do protestów, jak jest dzisiaj, w sytuacji, w której rząd Prawa i Sprawiedliwości właściwie w pierwszych dniach po wygranych wyborach natychmiast przystąpił do realizacji obietnicy, którą złożyliśmy funkcjonariuszom, w tym również policjantom, a mianowicie Funduszu Modernizacyjnego Służb Mundurowych, Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Był to program przygotowany przez mojego znakomitego poprzednika, pana ministra Mariusza Błaszczaka, ale był on możliwy dlatego, że ówczesny minister finansów, wicepremier, pan Mateusz Morawiecki znalazł na to środki, bo myśmy nie dodrukowali pieniędzy, tylko my poprzez odpowiednią politykę gospodarczą, poprzez to, co premier Morawiecki wspólnie z panem ministrem Banasiem w resorcie finansów zrobili poprzez uszczelnienie systemu finansów publicznych, mogli przeznaczyć na ten program modernizacji służb mundurowych kwotę 9 miliardów złotych w latach 2015-2020. Na policję tych środków przeznaczyliśmy 6 miliardów złotych. To jest kwota dla każdego z nas tutaj siedzących w studio, czy dla Państwa radiosłuchaczy, właściwie kwotą niewyobrażalną. Ale jak to się przekłada na uposażenia policjantów? Otóż przeciętnie funkcjonariusz polskiej policji w stosunku do 2015 roku, kiedy obejmowaliśmy rządy, z dniem 1 stycznia 2019 roku będzie zarabiał o 850 zł więcej. Pracownik cywilny polskiej policji będzie zarabiał około 750 zł więcej. Czy to jest wystarczająco? No pewno nie, a nawet na pewno nie. Tylko, drogi ojcze, no warto jakby jeszcze wrócić do tego czasu, o którym mówiłem. 850 zł, czyli więcej w portfelu, w budżecie domowym polskiego policjanta, funkcjonariusza polskiej policji, to jest mniej więcej tyle, ile proponowała Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe młodym ludziom po ukończeniu studiów na umowy śmieciowe. Przecież to nie taki odległy czas, warto o tym pamiętać. Myśmy te środki znaleźli w budżecie. W 1 maja przeznaczyliśmy od 150 do 200 zł na dodatkowe środki dla funkcjonariuszy najmniej zarabiających, najniżej uposażonych. Dodatkowe środki popłynęły również do wszystkich policjantów, niezależnie od tych podwyżek, o których mówię. Mówię tutaj o dodatkowych środkach dla policjantów garnizonu stołecznego Warszawy, dlatego że no, wiadomym jest, że życie w Warszawie jest dalece dużo droższe niż życie w mniejszych ośrodkach. Ja to widzę, jakby funkcjonując między dwoma miastami, między moim ukochanym Szczecinem a Warszawą, i nawet tak duże miasto jak Szczecin jest tańsze do życia, do utrzymania niż Warszawa. A co dopiero mówić o mniejszych miastach, ośrodkach. I teraz funkcjonariusze, którzy są na tych samych grupach zaszeregowania, no funkcjonariusz pracujący w Warszawie, a funkcjonariusz, dajmy na to, pracujący gdzieś w jakimś powiecie czy mieście powiatowym daleko od stolicy kraju, no, ten funkcjonariusz w Warszawie w sposób oczywisty musi wydać więcej pieniędzy, więc dlatego znaleźliśmy środki również na dodatki specjalne dla funkcjonariuszy garnizonu stołecznego w Warszawie. I warto o tym mówić, warto o tych kwotach przypominać, bo czasami mam takie wrażenie, jak słucham przedstawicieli strony społecznej, że no, nieszczęścia zaczęły się dla polskiej policji od czasu, kiedy zaczęło rządzić Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli nieszczęściem jest to, że dotrzymujemy obietnic i przeznaczamy środki dodatkowe, no to ja też chętnie bym zapytał, dlaczego nie byli tacy, że tak powiem, wymowni i chętni do protestów związkowcy za rządów naszych poprzedników, kiedy rzeczywiście zamykano z 800 posterunków policji, zamknięto 400. Kiedy, tak jak mówiłem, zamrażano płace. Ale z drugiej strony chcę to powiedzieć też bardzo wyraźnie, że ja się nie obrażam na związkowców. No taka ich rola, żeby mówić o tym, że trzeba więcej. No, szanowny, drogi ojcze i szanowni radiosłuchacze i przede wszystkim panie i panowie funkcjonariuszki i funkcjonariusze, jeżeli nas słuchacie, w mojej osobie, w osobie ministra spraw wewnętrznych macie absolutnego zwolennika i jak gdybym mógł, to bym nie 850 do przeznaczył na podwyżki w tym okresie, tylko 2-3 razy tyle, bo uważam, że policjant narażający swoje zdrowie, a nawet życie, strażak Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusz Straży Granicznej zasługuje na większe i lepsze pieniądze. Tylko też uczciwie trzeba powiedzieć, że my tych środków jednak w przeciągu tych 3 lat znaleźliśmy w stosunku do naszych poprzedników, którzy wam, co tu dużo mówić, po prostu zabierali i przycinali. I w dniu jutrzejszym przewidziane mam spotkanie ze stroną społeczną. Oczywiście z pewnymi propozycjami kolejnymi tutaj wyjdziemy, bo jestem po rozmowie z panem premierem Mateuszem Morawieckim. My dostrzegamy również jak gdyby specyfikę i konieczność wspierania służb mundurowych, bo to, od czego zaczęliśmy, od bezpieczeństwa. No, bezpieczny obywatel to obywatel, którego bezpieczeństwa strzeże dobrze wyposażony, dobrze wyszkolony, ale i też dobrze opłacany policjant, strażak. I mamy tego świadomość. I mam zgodę pana premiera Mateusza Morawieckiego na to, żeby pewne pewne rozwiązania stronie społecznej zaproponować. Tutaj też, korzystając z okazji, chciałbym z całego serca podziękować na osobie niezwykłej, panu Edwardowi Zarębie, który jest moim pełnomocnikiem do spraw kontaktów ze służbami, ze stroną społeczną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan Edward Zaręba jest człowiekiem przez 24 godziny na dobę odbierającym telefony od związkowców, rozmawiający z nimi, przekonujący, jest to człowiek, no też Solidarności, członek założyciel Solidarności w Kancelarii Polskiego Sejmu. I to, że dzisiaj jest ten, jak to się mówi, taki kanał komunikacyjny ze stroną społeczną, że nie ma tutaj żadnego zacietrzewienia z naszej strony, ani złych emocji, ani chęci jakby pokazania czy postawienia na swoim, że o to ja tu teraz, prawda, się usztywnię i wam pokażę, prawda, że nie oddam ani guzika. Nie, ja jestem do tych rozmów gotowy. Związkowcy żartują, że najbardziej przewietrzonym gabinetem w historii polskiego rządu jest dzisiaj gabinet ministra spraw wewnętrznych i administracji, bo deklarowałem, że drzwi mojego gabinetu na nich są zawsze otwarte do tych rozmów, więc jutro też będą otwarte. Mam nadzieję, że panowie związkowcy przyjdą z takim pozytywnym nastawieniem, żeby się porozumieć, żeby tu nie szukać, jak powiem, punktów spornych, ale raczej takich, które nas będą łączyć i żeby ten protest się zakończył, bo ani w mojej osobie, ani w osobie pana premiera Mateusza Morawieckiego polski policjant, polski strażak, funkcjonariuszki, funkcjonariusze nie mają żadnych przeciwników, a wręcz przeciwnie. No przecież my jesteśmy absolutnie przekonani do tego, o czym przed chwilą powiedziałem, że bezpieczne państwo, bezpieczni obywatele, bezpieczni Polacy, to musi oznaczać dobrze wyszkolonych, wyposażonych i dobrze opłacanych funkcjonariuszy. I będziemy robić wszystko, żeby jak będzie poprawiała się sytuacja gospodarcza, jak w systemie finansów publicznych będzie więcej pieniędzy, żeby te środki do policji kierować i jest już też decyzja polityczna kierownictwa naszej partii, jest akceptacja pana premiera, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że jeżeli sobie zasłużymy pokorną i ciężką pracą na głosy Polaków i zostanie nam powierzona władza na kolejną kadencję, to będzie kolejna odsłona, kolejny program modernizacji służb mundurowych i będą kolejne środki na to, żeby policję doposażać, wyposażać i podnosić pensje, bo to też się musi z tym wiązać.
Chciałbym powrócić do tematu, który podjęliśmy w pierwszej części. Bezpieczeństwo energetyczne, rzutujące rzeczywiście ten obszar bezpieczeństwa, rzutujące także na całość bezpieczeństwa naszej ojczyzny, pan minister Paweł Szefernaker.
Bezpieczeństwo na co dzień jest bardzo szerokim pojęciem, począwszy od bezpieczeństwa takiego, o którym na co dzień myślimy, militarnego, ale skończywszy na takim bezpieczeństwie, o którym może nie zawsze myślimy, ale w sytuacjach, kiedy dopiero nam tego dobra zabraknie, to zaczynamy wskazywać na to, że czegoś nam brakuje i właśnie tutaj cały sektor związany z bezpieczeństwem energetycznym jest jednym z tych sektorów, który rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje na serio. Przecież biorąc pod uwagę pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości z lat 2005-2007, decyzję także rządu oraz pana prezydenta świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego dotyczącą budowy gazoportu w Świnoujściu. Dziś dzięki tej decyzji mamy gazoport, który pozwala nam dywersyfikować dostawy gazu z Rosji. Otrzymujemy do gazoportu, wpływają gazowce ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w dalszym ciągu planowany jest także rozwój tego gazoportu, na który rząd oczywiście Prawa i Sprawiedliwości tutaj planuje, stawia i dzisiejsze bezpieczeństwo w XXI wieku jest bardzo szerokim pojęciem także związanym z bezpieczeństwem, tak jak mówię, w kwestiach energetycznych, ale także bezpieczeństwem choćby cyberbezpieczeństwem. Przecież jeszcze parę lat temu w ogóle takich pojęć nie było. Nikt nie wyobrażał sobie, że w takiej, a nie innej sferze można mówić o bezpieczeństwie. Dziś 2018 roku na to bezpieczeństwo trzeba patrzeć się dużo szerzej. Rząd, tak jak mówimy od samego początku, rząd pani premier Beaty Szydło, rząd pana premiera Morawieckiego, całe nasze środowisko polityczne, tak jak mówiło w kampanii w 2015 roku, po pierwsze bezpieczeństwo i w różnych sferach, także w sferach gospodarczych, w sferach energetycznych, w sferach tam wszędzie, gdzie to bezpieczeństwo jest potrzebne, tam przy podejmowaniu wszystkich decyzji o tym bezpieczeństwie myślimy i na to bezpieczeństwo stawiamy. I to jest taka inwestycja, której nigdy nie można przecenić. Taka inwestycja, na którą zawsze warto inwestować, ponieważ tak jak rozpoczęliśmy dzisiaj, i mówił tutaj pan minister Brudziński, Polacy chcą czuć się bezpiecznie, Polacy czują się bezpiecznie i Polacy doceniają to, że żyjemy w państwie, w którym te różnego rodzaju sfery bezpieczeństwa są gwarantowane przez instytucje państwa i gwarantujemy, że dopóki będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to bezpieczeństwo będzie na pierwszym miejscu. Pamiętamy, jak było w 2015 roku, pamiętamy, że był rząd, który mówił o tym, że jesteśmy państwem, który w ramach rząd Ewy Kopacz, rząd premier Ewy Kopacz, rząd Platformy Obywatelskiej, który ustami swojego rzecznika mówił, że jesteśmy w stanie przyjąć w ramach relokacji każdą ilość imigrantów, uchodźców, tak jak wtedy nam to proponowano. My powiedzieliśmy, że stawiamy na bezpieczeństwo. Wielu ekspertów, którzy wtedy się wypowiadali po stronie Platformy Obywatelskiej, polityków, mówiło, że to jest niemożliwe do zrealizowania. A tymczasem, począwszy od pierwszego szczytu unijnego, a pamiętam to bardzo dobrze, bo miałem ten zaszczyt z panią premier Beatą Szydło wtedy brać udział w szczytach unijnych. Twardo mówiliśmy o tym, o czym od początku mówił także w Sejmie w kampanii w 2015 roku prezes Jarosław Kaczyński, że jesteśmy tym rządem, który tutaj będzie dbał o bezpieczeństwo Polaków. Mówiliśmy o tym i wiele dziś także decyzji, które podejmuje Unia Europejska, jest wypracowanych w ramach tej polityki, o której my od dawna mówiliśmy. I choćby dzisiejsze stanowisko pana premiera ze szczytu, nieformalnego szczytu Unii Europejskiej w Salzburgu, gdzie było podtrzymane to wszystko, co w czerwcu udało nam się na szczycie unijnym wypracować, a co jest de facto potwierdzeniem polskiej dotychczasowej linii polityki zagranicznej i polityki wobec bezpieczeństwa Europy, Polski w XXI wieku.
Aczkolwiek coraz częściej docierają do nas takie głosy, które mówią, że ten rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, zmienia swoją politykę migracyjną, a jest to spowodowane między innymi ogromnym niedoborem na rynkach pracy.
No, jedno w tym, no nie chcę powiedzieć pytania, ale tezie, którą tutaj ojciec przytoczył, jest prawdziwie. Rzeczywiście w wielu obszarach sytuacja na rynku pracy jest bardzo trudna. To znaczy w tym sensie i w tym znaczeniu, że praktycznie zlikwidowaliśmy bezrobocie, że praktycznie dzisiaj jest olbrzymi deficyt rąk do pracy, a szczególnie w takich obszarach życia gospodarczego i społecznego, gdzie ta praca cieszy się małą popularnością. I rzeczywiście są takie obszary, jak na przykład rolnictwo, jak sadownictwo, gdzie bez jakby zasilenia z zewnątrz, głównie mam na myśli tutaj Ukrainę, te gospodarstwa, mówiąc wprost, by padły. I dochodzi już do takiej kuriozalnej sytuacji, że w szczycie takiego sezonu żniw, czy to nie wiem, zbioru owoców miękkich, czy innej produkcji rolnej, jesteśmy jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, urzędy wojewódzkie, bombardowani ze strony związków zawodowych, organizacji pracodawców, ze strony samorządowców różnych barw partyjnych, żebyśmy ułatwiali nie mnożyli problemów, nie byli tak rygorystyczni w sprawdzaniu procedur i zgodności z obowiązującymi przepisami, bo owoce gniją, bo produkcja rolna pada, bo nie ma rąk do pracy. No dlaczego? Dlatego, że polscy pracownicy albo im się nie opłaca podejmować takiej pracy, albo podejmują pracę lepiej opłacane. I są takie obszary również w budownictwie, w produkcji ciężkich prac prostych, fizycznych, budowlanych, remontowych, gdzie ten deficyt jest rzeczywiście odczuwalny. Ale czym innym jest w jakiejś mierze kontrolowana i koordynowana akcja pozyskiwania rąk do pracy i pracowników, a czym innym jest szerokie otwieranie granic na migrację czy na uchodźców, bo z takim zarzutem się spotykamy, że oto rząd tutaj zmienił warunki, a nawet co niektórzy bardziej krewcy zarzucają nam, że oszukaliśmy wyborców i że tutaj zmieniliśmy swoją politykę, bo mówiliśmy, że nie będziemy otwierać Polski przed uchodźcami, migrantami. No to jedyną odpowiedzią na to jest to, żeby wsłuchać się chociażby w głos i konkluzję dzisiejszego nieformalnego szczytu w Salzburgu, gdzie nasze stanowisko bardzo konsekwentne, stanowisko, którym od początku mówiliśmy jeszcze będąc w opozycji, że nie będzie zgody na przymusową, czy jak później mówiono, dobrowolną relokację uchodźców, że to nie będzie naszymi rękoma teraz wyciągany gorący kartofel z ogniska, które rozpaliła pani kanclerz Angela Merkel, czy inni politycy państw tak zwanej Starej Unii Europejskiej, otwierając szeroko drzwi swoich krajów i zapraszając tak zwanych uchodźców, a teraz jak zmierzyli się z tym problemem, no to próbują go rozwiązać w ten sposób, że siłowe relokacje. Chciałbym przypomnieć naszym radiosłuchaczom i naszym oponentom politycznym i konkurentom, kiedy groziono Polsce sankcjami finansowymi, kiedy mówiono, że będziemy płacić za każdego nieprzyjętego uchodźcę i groził to nie kto inny jak król Europy Donald Tusk, który dzisiaj próbuje uchodzić tutaj za guru i zbawcę z totalnej opozycji. To my bardzo konsekwentną polityką, najpierw pani premier Beata Szydło, później pan premier Mateusz Morawiecki, mówiliśmy i mówimy nadal i powtarzamy. Nie będzie zgody rządu, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nigdy nie będzie zgody tutaj na jakąkolwiek przymusową czy dobrowolną relokację. Natomiast rzeczywiście, i tutaj nie ma co chować głowy w piasek, ani udawać, że jest inaczej, ani też jak gdyby zakładać, że my musimy tutaj w tej sytuacji być bezbronni i jak gdyby abdykować, bo absolutnie tak nie jest. Państwo funkcjonuje, państwo działa. Natomiast dla wielu, nawet gołym okiem widać, szczególnie w dużych miastach, że pewna struktura społeczna się zmienia, że coraz więcej jest młodych ludzi, no jakby na pierwszy rzut oka widać, że są to obywatele państw, czy to Azjaci, czy innych narodowości, no, że nie są to, mówiąc wprost, Europejczycy. Coraz więcej na ulicach widać obywateli takich państw jak Indie, Pakistan, a nawet Nepal. Skąd to się bierze? Chciałbym to wytłumaczyć. Są tutaj jak gdyby dwa elementy. Jeden to powstało bardzo dużo wyspecjalizowanych firm tak zwanego pośrednictwa pracy i oni sobie też kalkulują. Dla wielu również pracodawców, polskich pracodawców, nie ma co tutaj jakby owijać w bawełnę, już nawet pracownicy z Ukrainy wydają się być za drodzy, i próbując obniżyć koszta pracy, próbują pozyskać tańszego pracownika. Z kolei z punktu widzenia gospodarek i możliwości dochodów obywateli takich państw właśnie jak Bangladesz, jak Pakistan, czasami jak Indie, okazuje się, że polski rynek pracy jest atrakcyjny. I teraz w oparciu o te przepisy, które są, i teraz uwaga, no ja tutaj podjąłem działania na polecenie pana premiera i kierownictwa partii, żeby te przepisy jednak poddać wnikliwej analizie i będę wnioskował o ich zaostrzenie, ale jednak te przepisy zezwalały na to, żeby firmy zajmujące się pośrednictwem pracy, takich tanich przedstawicieli tych państw tutaj ściągać. I oni, niektórzy podejmują pracę, niektórzy nabywając jak gdyby już możliwość poruszania się państw państwach grupy Schengen, Unii Europejskiej, czmychają z naszego rynku i szukają lepszej pracy w Niemczech, za granicą. I to jest, i to wtedy ani rubla, ani cnoty, bo taki pracownik przyjeżdża, zostaje tutaj zalegalizowany, ale nie zasila polskiej gospodarki, tylko natychmiast wyjeżdża w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy do Niemiec czy do Francji. A drugi problem to jest taki, że otworzyła się poprzez gwałtowny spadek zainteresowania polskich studentów jakimiś mniejszymi uczelniami niepublicznymi, to te uczelnie jak gdyby znalazły remedium na to, żeby się utrzymać na rynku, otwierając się na studentów z zagranicy. I zaobserwowaliśmy, bo dzisiaj mi taki raport został przedstawiony, na przykład wzrost o 100, czasami o 200% studentów na wizy studenckie właśnie z kierunku takich państw jak Indie, jak Pakistan. Znaczy to wiza studencka umożliwia przyjazd do Polski, a co za tym idzie również na warunkach, jakie każdy student ma, podjęcie taniej pracy. I w dużej mierze ci pracownicy, którzy dzisiaj są tak widoczni na ulicach, szczególnie tych dużych miast, poruszający się na tych rowerach, rozwożących w różnych tam firmach kurierskich, czy zajmujących się dostarczaniem żywności, to są właśnie tacy studenci, bo Straż Graniczna robi takie wyrywkowe kontrole, policja. No i jeszcze jest jeden element, za który się bezwzględnie weźmiemy, to jest jak gdyby uniemożliwienie zmiany statusu pobytu w Polsce obywateli państw spoza Unii Europejskiej, którzy do Polski wjechali na tak zwane wizy turystyczne czy wizy Schengen, które zostały wydane nie przez Polskę, nie przez polskich konsulów, ale przez któreś z państw członkowskich Unii Europejskiej. Bo my musimy pamiętać o tym, że Polska jest w strefie Schengen. Czyli jeżeli jest obywatel, który znajduje się na terytorium Francji, Niemiec, Holandii i ma kartę uprawniającą, czy ma wizę, tak zwaną wizę szengenowską, czy prawo pobytu w którychś z tych państw, to tak samo jak polski obywatel ma dzisiaj prawo do tego, żeby pojechać do Francji, do Niemiec, do każdego z państw Unii Europejskiej, to taki obywatel ma również prawo, żeby wjechać do Polski. I często zdarzało się, bo już też to mamy jak gdyby zdiagnozowane, że on na takiej wizie tak zwanej szengenowskiej wjeżdża do Polski, po czym występuje do polskich urzędów z wnioskiem o zmianę charakteru tej wizy, na przykład o wizę na pobyt czasowy, albo wizę pracowniczą, albo właśnie o wizę studencką. I to będziemy chcieli jak gdyby tutaj kategorycznie i bezwzględnie i konsekwentnie wyeliminować. Nie może być tak, żeby ktoś próbował legalizować swój pobyt w Unii Europejskiej, ponieważ otrzymał wizę turystyczną któregoś z państw i wjeżdża do Polski i będzie podejmował tu działania. To będziemy eliminować. To nie są też liczby, z którymi byśmy sobie dzisiaj jako państwo, nasze służby nie poradzili. Bo o ile w wypadku Ukraińców, to tu już nie ma co jak gdyby owijać bawełnę, to już są liczby naprawdę pokaźne, bo tu mówimy już o setkach tysięcy w skali roku, o nawet milionie czy więcej pracowników, którzy jakby są w Polsce i są przez rynek wchłaniani i ten deficyt cały czas jakby jest, jeżeli chodzi o pracowników. A tym wszystkim, którzy, jak sądzę, na pewno nawet podczas tej dzisiejszej audycji będą tutaj wyrażali swoje oburzenie, czy podsuwali różnego rodzaju radykalne pomysły, no to chcę powiedzieć tylko tyle. Rozglądnijcie się wokoło i zobaczcie, wśród ilu waszych sąsiadów, rolników, przedsiębiorców są pracownicy z Ukrainy, z Białorusi i zapytajcie ich, co by było, gdyby Urząd Wojewódzki czy Straż Graniczna jakby rygorystycznie tych pracowników dzisiaj z Polski usunął. No jest to problem, z którym musimy się zmierzyć, ale jeden priorytet tutaj musi być absolutnie niepodważalny i tu mam pełne poparcie zarówno ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak i ze strony lidera naszego obozu politycznego, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Otóż bezpieczeństwo Polaków. I tego będziemy strzec, niezależnie od tego, jak silnie będą pracodawcy, rolnicy, przedsiębiorcy naciskać na to, żeby tutaj liberalizować, żeby się otwierać, żeby jak najszerszym strumieniem się tutaj pracownicy do Polski z różnych kierunków wlewali.
Tak na marginesie grupy Schengen i o tym, o czym mówił pan minister, no jak to jest z tą solidarnością europejską, że pani Ludmiła Kozłowska dostaje najwyższy alert, jeżeli chodzi nie względy polityczne, tylko bezpieczeństwa naszego państwa, a jest zapraszana przez państwo niemieckie, członka także Unii Europejskiej, na specjalne posiedzenie, wykład, konferencję, która odbywa się w państwie niemieckim.
Ojcze redaktorze, szanowni państwo, ja całkiem niedawno, 2 tygodnie temu na takim panelu na forum ekonomicznym w Krynicy brałem udział w takiej debacie, bezpośredniej rozmowie z jednym z deputowanych do parlamentu niemieckiego, do Bundestagu, o relacjach polsko-niemieckich. I rzeczywiście tam padło takie sformułowanie, że to przedstawiciel partii CDU, partii pani kanclerz, gdzie padło takie sformułowanie, że u nas w kraju nikt się nie spodziewał, że u nich, w Niemczech, nikt się nie spodziewał, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory. Nawet w tych relacjach CDU, Platforma Obywatelska zawsze mówiła o tym, że nie martwcie się, nie musicie mieć relacji z Prawem i Sprawiedliwością, bo to oni nigdy nie dojdą do władzy. I w ciągu ostatnich 3 lat widać wiele takich działań po stronie naszych zachodnich sąsiadów, czy środowisk opiniotwórczych wśród niemieckich, co się przejawia w różny sposób, no także w mediach, które kontrolują nie tylko u siebie w kraju, ale także w Europie, czy także w Polsce. Przejawia się ta frustracja wynikająca z tego, że cały czas nie wierzą w to, że Prawo i Sprawiedliwość mogło wygrać te wybory, że mogło dojść do władzy. I rzeczywiście ja nie spodziewałem się, że to przedstawiciel Bundestagu powie tak wprost, że tak było, ale to też pokazuje, z jakim problemem my dzisiaj w ramach tej solidarności europejskiej, którą chcemy, o którą zabiegamy, przecież pamiętamy, to może łatwo mówić powiedzmy sobie z tematów, które podlegają naszej codziennej pracy z panem ministrem Brudzińskim, ale przecież jak tylko minister Brudziński usłyszał o tym, że są potrzeby, aby współpracować ze Szwedami i wysłać tam straż pożarną, to współpraca z panem premierem Morawieckim ze strażą pożarną pozwoliła na szybkie uruchomienie tego, aby Polacy mogli pomóc w ramach właśnie tej solidarności, od tego, o czym mówimy, że jeżeli jest potrzeba, to solidarnie wspieramy naszych partnerów, naszych sąsiadów, tych, którzy potrzebują pomocy, i my też życzylibyśmy sobie, żeby wobec nas ta solidarność była, ta cecha Unii Europejskiej, to ten fundament Unii Europejskiej był także respektowany, realizowany, bo przecież ta współpraca musi się na tej lojalności i solidarności opierać. I pewnie także parę dni temu pan prezydent, mówiąc o tym, że bardzo często brakuje tego, że pewne wartości bywają wyimaginowane w Unii Europejskiej, jestem przekonany, miał na myśli to właśnie, że choćby w takich kwestiach jak Nord Stream 2, jak właśnie to przesłuchanie, o którym ojciec teraz wspomniał w Bundestagu, osoby wydalonej z Polski. To są takie elementy, które są jeszcze takim efektem przebijania się tej frustracji niektórych środowisk wynikających z tego, że Prawo i Sprawiedliwość w Polsce rządzi, ale my musimy robić wszystko tak, żebyśmy także byli świadkami tego, że ta solidarność, której oczekujemy od innych, jest w ramach takiej polityki racjonalnej, polityki, która w żaden sposób nie godzi w Polskę, nie godzi w naszych obywateli, była respektowana, i żebyśmy pokazywali, że jednak w tym dzisiejszym świecie warto być przyzwoitym, warto być solidarnym, warto mieć wartości, pomimo tego, że są państwa, czy są osoby, liderzy Unii Europejskiej, którzy mówią, że wy macie wartości, a mamy środki, to jednak jestem przekonany, że ta polityka w pewnym momencie, tak jak w sprawie uchodźców, imigrantów, w sprawie migrantów wygrała, tak ta polityka, którą dziś prowadzimy, solidarności, także wygra, i warto tutaj, żeby pokazywać także, że my wymagamy od innych tego, na co oni mogą od nas liczyć.
Prawie 10 minut po godzinie 22 trwają rozmowy niedokończone. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. Zapraszam słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszego spotkania. Państwu przypominam numery telefonów do Radia Maryja dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 655 2356, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 2333 oraz 56 655 2366. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Bardzo proszę, aby te wypowiedzi Państwa były w miarę zwięzłe, aby jak najwięcej osób mogło także skorzystać z obecności gości w naszym studiu. Zanim podejmę pierwszy telefon, pan minister Joachim Brudziński, panie ministrze, ta nasza aktualna, współczesna rzeczywistość stawia nas przed wyborami samorządowymi. Na chwilę zatrzymajmy się przy nich. Dlaczego te wybory są tak ważne i tak istotne?
Dlatego, drogi ojcze i szanowni państwo, że będzie rozstrzygać się w wymiarze takim ogólnopolskim z jednej strony potwierdzenie tego, że Polacy i obywatele Rzeczpospolitej, pomimo tego niewyobrażalnego i niespotykanego po 1989 roku, przepraszam za określenie, szaleństwa opozycji pod adresem rządzącym, bo ja sobie nie przypominam sytuacji, w którym opozycja zaraz po przegranych wyborach ogłaszała jeszcze przed właściwie sformułowaniem rządu i przedstawieniem programu, że będzie opozycją totalną i że wszelkimi możliwymi sposobami będzie dążyła do obalenia demokratycznego rządu i w tym obalaniu nie cofnie się, aby sięgnąć po wariant i pomocy ulicy i zagranicy. Więc taka wyraźna wygrana obecnego obozu rządowego w wyborach do sejmiku dałaby, jak sądzę, odpór tym wszystkim, którzy mówią, że dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego nie ma poparcia obywatelskiego i społecznego. Otóż uważamy, że jeżeli będziemy tylko ciężką i pokorną pracą w tej kampanii o głosy Polaków zabiegać, to że zasłużymy sobie na to, aby to poparcie uzyskać. A co za tym idzie, zaczniemy również zmianę Polski na tym poziomie podstawowym, samorządowym, czyli najbliższym każdemu z nas, bo każdy z nas jest mieszkańcem jakiejś małej ojczyzny. I tutaj, szanowni państwo, szanowni radiosłuchacze, proszę zwrócić uwagę na pewien element jak gdyby takiego zakłamania tych, którzy sami siebie określają mianem pozycji totalnej, bo oni mówią o bezpardonowym zawłaszczeniu państwa przez Prawo i Sprawiedliwość, że oto w Polsce to już właściwie dyktatura, a nawet co niektórzy o bardziej, że tak powiem, nagrzanych głowach i małym rozumku mówią o tym, że w Polsce to już właściwie faszyzm i dyktatura. Po czym, że wszystkie instrumenty państwa, wszystkie urzędy, wszystko jest zawłaszczone przez rządzących. Możemy tak spojrzeć na to chłodno, to zdecydowana większość samorządów na 16 sejmików wojewódzkich tylko w jednym na Podkarpaciu rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Wszystkie pozostałe 16 województw jest w rękach polityków Platformy Obywatelskiej. Zdecydowana większość miast, dużych miast jest w rękach polityków Platformy Obywatelskiej. Zdecydowana większość samorządów jest w rękach przedstawicieli opozycji, czy to Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy Platformy Obywatelskiej, czy jakichś komitetów lewicowych, albo komitetów lokalnych. Ja nie chciałbym powiedzieć, że dzisiejsi samorządowcy to w zdecydowanej mierze źli czy niekompetentni ludzie. Nie, absolutnie. Uważam, że jest bardzo wielu świetnych, naprawdę oddanych, ideowych i bardzo ciężko pracujących na rzecz społeczności lokalnych samorządowców, ale jak słyszę polityków Platformy Obywatelskiej, jak słyszę polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy mówią o tym, że to rzekomo coś dramatycznego się w państwie dzieje, bo państwo jest zawłaszczone, a sami rządzą, a jak rządzą, to jak ojciec pozwoli, to przytoczę parę cyfr i liczb. Otóż utarło się takie przekonanie, że no, Platforma Obywatelska, już w ogóle samorządowcy Platformy Obywatelskiej, to są mistrzami świata, jeżeli chodzi o skuteczność wydawania środków unijnych i tak dalej, i tak dalej. Co się okazuje? Praktycznie 100% skuteczność wydania środków unijnych przez te programy, które są koordynowane przez rząd. Tutaj niesamowita zasługa i należy to oddać pracowitość pana ministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. A jak to wygląda w wypadku samorządowców, czyli marszałków województw z Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego? Otóż, proszę państwa i szanowni państwo, około 1,3 miliarda euro, no to jest szanowni państwo, kwota no, astronomiczna, niewyobrażalna. Tutaj można by powiedzieć, że około 5000 dróg można by za tę kwotę zbudować, lokalnych, dróg lokalnych, albo kilkaset kilometrów autostrad. Te pieniądze są zagrożone. Dlaczego? Bo na przykład marszałek kujawsko-pomorski, czyli tutaj, gdzie jesteśmy, ma zagrożone środki w wysokości 178 milionów euro. Marszałek województwa lubelskiego tych środków ma zagrożonych na kwotę 79, prawie 80 milionów euro. W łódzkim województwie marszałek ma tych środków zagrożonych na kwotę 98 milionów euro. W Małopolsce, uwaga, 126 milionów euro. Na Podlasiu 106 milionów euro. W województwie śląskim aż 169 milionów euro. W świętokrzyskim, tam akurat rządzi Polskie Stronnictwo Ludowe, 88 milionów euro zagrożonych. Warmińsko-mazurskie 97 milionów. No i moje ukochane województwo zachodniopomorskie, gdzie marszałek Olgierd Geblewicz jest tak zacietrzewionym politykiem Platformy Obywatelskiej, że nawet zapowiadał, że będzie wprowadzał wbrew rządowi Prawa i Sprawiedliwości uchodźców na Pomorze Zachodnie, a nie zauważył, że ma zagrożone 97 milionów euro do wydania. No tacy to są fachowcy, tacy to są specjaliści. I to jest odpowiedź, drogi ojcze, na pytanie, dlaczego te wybory są ważne i dlaczego trzeba tych nieudaczników po prostu odsunąć od władzy w samorządach.
Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Halo, do audycji można?
Jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Tak, słuchamy.
Mówi Beata z Londynu.
Witamy pani Beato.
Proszę ojca, ja w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Chodzi mi o przywiezienie w bagażniku samochodu osób do budynku parlamentu. Moim zdaniem jest to akt terrorystyczny i za taki tutaj też by uchodził, bo przecież po to sprawdza się torebki i bagaże, aby zapobiec atakowi terroru, a równocześnie zagwarantować nasze bezpieczeństwo. I ja nie rozumiem, że ludzie w Polsce mają jakiś taki pobłażliwy stosunek do tego incydentu. Tutaj osoba odpowiedzialna za taki czyn na pewno dostałaby kilka lat więzienia i wszyscy by się z tym zgodzili bez względu na przynależność partyjną. I na zakończenie, takie ostatnie moje właściwie życzenie, że mam nadzieję, że proces, który podobno będzie toczony w Polsce, przy okazji uświadomi opinię społeczną, że takie zachowanie polityków jest no, niedopuszczalne i jest bardzo groźne i ludzie powinni je potępić. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy pani Beato. Pozdrawiamy. Pan minister Paweł Szefernaker.
No, spór jest istotą demokracji i rzeczywiście powinniśmy się spierać, ale w kwestiach, które są ponad tym sporem, a to powinna być taka sprawa, tak jak tutaj zgodzę się z tym, co pani powiedziała, także sprawa związana z bezpieczeństwem. Pani dzwoni z Londynu, więc z miasta, które jest mocno doświadczone także różnego rodzaju działaniami, które godzą w bezpieczeństwo mieszkańców na co dzień. Mieliśmy także w Londynie sytuację o charakterze terrorystycznym, więc tam państwo to rozumieją, ale dziś żyjemy w takiej rzeczywistości w Polsce, gdzie wiele osób, przecież to widać, począwszy od puczu tego 16 grudnia 2016 roku, skończywszy na tych wydarzeniach takich, o których pani mówi, rzeczywiście, które w żadnym innym państwie opinia publiczna nie starałaby się w żaden sposób bronić. Tutaj jednak mamy sytuację, że wiele osób funkcjonujących w ramach tych liderów opinii, takich osób, które publicystów, które próbują bronić tego systemu, który przez lata narósł, no tłumaczą nawet tak takie wydarzenia jak te. No przecież, szanowni państwo, nie wiem, czy państwo wiedzą, bo to też nie jest jakaś informacja, która może bardzo często się pojawiała, ale przecież ci państwo, którzy starali się z Nowoczesnej wieść dwie osoby na teren Sejmu w bagażniku, zwrócili się tydzień temu do marszałka Sejmu o odszkodowanie 50 tysięcy złotych za to, że dziś nie mogą korzystać z sejmowego parkingu. To znaczy już ta frustracja i pewnego rodzaju, żeby nie powiedzieć, no, wariactwo związane z nienawiścią do Prawa i Sprawiedliwości pcha ich do tego, aby takie kroki podejmować, no i irracjonalne, bo przecież kto normalny by jeszcze tego typu wnioski składał? To są wnioski złożone przez pana Petru i panią Schmidt do marszałka Sejmu. I szanowni państwo, no niestety, dopóki nie będziemy tego tłumaczyć, nie będziemy tego, przecież też wiele osób początkowo te wydarzenia sprzed Sejmu, z zimy, z 16 grudnia próbowało pokazać, że to tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Otóż, szanowni państwo, no to tylko tego typu wydarzenia, które z jednej strony rzeczywiście ośmieszają grupę, która to robi, ale z drugiej strony także biją w instytucje państwa, to kończy się na tym, że biją także w podstawy bezpieczeństwa państwa, bo tak jak mówiłem, bez silnych instytucji państwa, bez silnych służb, które odpowiadają za to bezpieczeństwo, nie można później prowadzić do budowy silnego, nowoczesnego państwa. A ci ludzie po prostu dziś w ramach takiej doraźnej walki politycznej są w stanie zburzyć wszystkie instytucje, najświętsze instytucje, tylko po to, żeby móc w jakiejś perspektywie budować sobie elektorat na tej nienawiści wobec Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, szanowni państwo, tak to wygląda i my dziś w wielu kwestiach państwo pytają nas, dopytują, dlaczego państwo nie starają się tego w żaden sposób, powiedzmy sobie, jeszcze przed Sejmem czy w czasie tych manifestacji załatwić tak, żeby pokazać tym państwu, że w państwie prawa takich rzeczy robić nie można. To proszę, zapewniamy państwa z tym, że takie działania związane z egzekwowaniem prawa przez policję, z egzekwowaniem przez służby mundurowe są prowadzone, aczkolwiek nigdy, jestem przekonany, jako politycy, którzy są racjonalni, którzy działają w interesie państwa, którzy działają w interesie bezpieczeństwa państwa, nie doprowadzimy do tego, żeby dać komukolwiek, kto w imię własnych partykularnych interesów, takich politycznych, próbuje wzniecić tutaj iskrę na ulicy. Nie będziemy dawać do tego żadnych pretekstów, ale prawo musi być egzekwowane i na pewno będzie i jest. I osoby, które popełniają tego typu czyny, zgodnie z kodeksem karnym, zgodnie z postępowaniem karnym, będą także te przepisy egzekwowane.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Barbara z Podkarpacia.
Witamy pani Barbaro.
Chciałabym zadać dwa pytania. Pierwsze, czy prezydent miasta musi wyrazić zgodę na każdą zgłoszoną manifestację? Chodzi mi o parady homoseksualistów. I podczas takiej parady w Rzeszowie kontrmanifestanci z Młodzieży Wszechpolskiej zostali pobici pałkami przez policjantów i wypuszczono na niej gaz łzawiący. Film z tej akcji można zobaczyć w internecie, a ja widziałam to osobiście. Podobnie było ostatnio w Szczecinie. Natomiast kiedy w Łodzi odbywała się patriotyczna manifestacja, którą próbowali zakłócić obywatele RP, zostali podobno wyniesieni przez policjantów. I to jest drugie pytanie, jak pan skomentuje te wydarzenia?
Dziękuję pani Barbaro. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Szanowna pani, ja jakby pełniąc funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji w tych sytuacjach konkretnych wyłączam swoje osobiste poglądy, swoje osobiste sympatie, antypatie. Natomiast włączam tylko jedno, a mianowicie poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich, zarówno tych manifestujących, jak i tych kontrmanifestantów i konieczność przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa. Pyta pani, czy prezydent ma obowiązek legalizować wszystkie zgromadzenia. No nie może zalegalizować tylko te, które w sposób oczywisty zagrażają porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu, czy w jakikolwiek sposób godzą w porządek prawny. Natomiast jeżeli taka manifestacja jest legalna, jest zalegalizowana, to szanowna pani, no powiem tak, ja osobiście wielokrotnie wyrażałem swoje oburzenie, kiedy legalną manifestację, zgłoszoną manifestację, chociażby przy okazji miesięcznic, czyli wtedy, kiedy wspominaliśmy ofiary katastrofy smoleńskiej, kiedy były zakłócane marsze modlitewne, kiedy szliśmy z modlitwą na ustach z katedry świętego Jana pod Pałac Prezydencki i jakby oszalałe z nienawiści środowiska opozycyjne próbowały te manifestacje zakłócać. Wtedy, nie będąc jeszcze ministrem spraw wewnętrznych i administracji, oczekiwałem od policji skutecznego działania i umożliwienia przejścia legalnej manifestacji. I w momencie, kiedy dzisiaj pełnię funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji, jest legalna manifestacja, jeszcze raz chcę to podkreślić, gdyby nie zostawiam na boku swoje antypatie, sympatie czy poglądy, ale idzie taka manifestacja, jest ta manifestacja legalna i próbuje się te manifestacje zakłócić i dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa uczestników, no to wtedy policja w sposób oczywisty działa i ja tutaj biorę odpowiedzialność za działania policji. Czy zawsze działanie policji jest adekwatne w stosunku do zagrożenia? Nie. I akurat w tym jednym wypadku, wypadku rzeszowskim, absolutnie podzielam pani pogląd, że użycie siły przez policję w stosunku do manifestacji było nieadekwatne do realnego zagrożenia. I tutaj jakby poleciłem dokładne sprawdzenie tej sprawy. Jeżeli byłyby przesłanki do tego, aby wyciągnąć konsekwencje wobec funkcjonariusza, który nadużył swoich uprawnień, w wypadku siły wobec kontrmanifestacji, to takie konsekwencje powinny być wyciągnięte. Natomiast już we wspomnianej sytuacji szczecińskiej, tutaj absolutnie, nawet po tej manifestacji dziękowałem funkcjonariuszom szczecińskiej policji za ich profesjonalizm. Wiem, że tam doszło do sytuacji absolutnie niedopuszczalnej, to znaczy zaczęto rzucać kamieniami, butelkami ze strony kontrmanifestantów w kierunku uczestników tej manifestacji, więc policja musiała zareagować, no bo to jest dla mnie oczywiste. Proszę pani, najgorsze, co by się w Polsce mogło przytrafić, to gdybym dzisiaj w jakikolwiek sposób jako minister spraw wewnętrznych i administracji próbował wykorzystywać policję do tego, żeby zwalczała tych protestujących, z którymi jako polityk się nie zgadzam, a chroniła tych, z którymi się zgadzam. Jeżeli nawet ci, z którymi się zgadzam, mieliby się dopuszczać czynów zabronionych czy niezgodnych z prawem. Jeszcze raz podkreślam, wszyscy obywatele są równi wobec prawa i tak jak miało to miejsce chociażby podczas oczywistej mojej ocenie profanacji świętego dla nas wszystkich Polaków miejsca, jakim jest Częstochowa, kiedy zorganizowano marsz środowisk LGBT w dniu święta i pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę i zapowiadali organizatorzy, że będą próbowali wejść na plac pod Jasną Górę, no po to, aby wywołać awanturę i oczywiście dzięki postawie, profesjonalnej postawie policji do tego nie doszło i tutaj policja działała perfekcyjnie. No i tyle właściwie mojego komentarza. Żyjemy w państwie, w którym, no, trawestując słynne powiedzenie, nawet jeżeli w 100% z tobą się nie zgadzam, to oddam życie za to, abyś mógł głosić swoje poglądy. Tu demokracja polega na tym, że jeżeli coś jest zgodnego z prawem, to służby porządkowe i policja ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo wszystkich, tych protestujących, jak i tych kontrmanifestantów.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Krzysztof z Mazowsza.
Witam, panie Krzysztofie.
Chciałbym zabrać głos dyskusji na temat bezpieczeństwa. Kwestia taka, pan minister wcześniej wspomniał, że polscy pracodawcy poszukują taniej siły roboczej. Więc moje pytanie jest takie, dlaczego na przykład nie próbuje się sprowadzać obywateli polskich, którzy kiedyś albo ich rodziny były wysiedlone z długiej RP. Chodzi o repatriantów, gdzie, czy z Kazachstanu, czy z innych miejsc, gdzie zapewne są. Kwestia tych, którzy tutaj są obecnie, czyli Hindusi, których często tutaj na Mazowszu, w Warszawie widać, pełno Arabów, Murzynów i tak dalej. Niektórzy zachowują się w sposób arogancki. I kiedyś taki był problem na Zachodzie, że również tam sprowadzali, a dzisiaj mają z nimi problem. No i kwestia taka, no pracodawcy chcą, ale chyba jednak pracodawcy nie mogą tutaj wyżej być nad suwerenem, czyli przed narodem polskim. Może warto by spytać się naród polski, czy życzy sobie takich gości. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia bezpieczeństwa już nie takiego ogólnego, takiego palącego w tej chwili. Chciałbym zwrócić, aby pan minister zwrócił uwagę, co się dzieje na ścieżkach rowerowych. Ze ścieżek rowerowych 70% osób, które korzystają, nie mają uprawnień do korzystania z tych ścieżek rowerowych. Dlaczego ani policja, ani straż miejska w ogóle do tego tematu nie podchodzi? To wszystko z mojej strony. Dziękuję. Panem Bogiem.
Dziękujemy. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Pan minister Paweł Szefernaker.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z repatriacją, to jest pełnomocnik rządu w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego, pan minister Krzysztof Kozłowski, który zajmuje się na co dzień kwestią repatriacji i to nie jest tak, że rząd w tej sprawie nie działa. Oczywiście tutaj te liczby w dalszym ciągu są niesatysfakcjonujące nas wszystkich, ale to jest także proces, który rozpoczęliśmy od pewnego czasu. On trwa i jestem przekonany także w tym roku są już to liczby dużo wyższe niż w zeszłym roku i w poprzednim, że dążymy do tego, aby i ze wschodu, i z tej emigracji, która była kilkadziesiąt lat temu, i z zachodu, z tej emigracji, która była kilkanaście lat temu, ludzie, Polacy chcieli wracać i mieli możliwości. Znaczy, państwo musi zagwarantować takie możliwości, takie narzędzia, żeby Polacy mogli wracać i taka jest również dyspozycja pana premiera, dyspozycja szefa MSWiA do tego, aby tego typu działania podejmować. Bardzo ciężko czasami, aby te działania dawały skutek natychmiastowy, bo przecież cały proces związany z niedbaniem o to, aby Polacy powracali, cały proces związany z tym, że Polacy wyjeżdżali za granicę, cały proces związany także z tym, co oni tam za granicą otrzymali, mówię w tej chwili o tej emigracji ostatniej, dopiero został zawrócony poprzez stosowne programy, także programy te demograficzne w Polsce w ostatnich latach i to zapewne potrzeba paru lat na to, żeby ten proces się odwrócić, ale takie są dyspozycje, bo jeżeli pan podjął temat tego, żeby ściągać osoby, które także w ramach tej emigracji kilkadziesiąt lat temu przymusowo wyjechały na zamok, zostały wywiezione także w głąb Azji, to dziś rząd podejmuje działania do tego, aby także los tych Polaków, czy tych osób, które już tam się wychowały, są kolejnym pokoleniem wychowanym na wschodzie, żeby była możliwość, przecież to rząd Prawa i Sprawiedliwości także w latach 2005-2007 stworzył kartę Polaka, która także pozwoliła na, która jest pewnego rodzaju narzędziem do tego, żeby móc także tych Polaków, którzy są za naszą wschodnią granicą, żeby nabyli te prawa, dzięki którym mogą później także wrócić do Polski. I te działania podejmujemy. One zapewne nie będą wystarczające, aby móc te potrzeby dzisiaj pracodawców zrekompensować, ale na pewno te działania są podejmowane i w tym duchu także Polonii, Polaków za granicą, rząd podejmuje działania, aby Polacy mogli wrócić do kraju.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków. Ja chciałam tak, najpierw a propos tych Polaków wyjeżdżających za granicę. Ja po prostu tego nie rozumiem, bo nigdy nie zostawiłabym rodziny, jeżeli bym miała po prostu rodzinę funkcjonującą przynajmniej na poziomie normalnym dla pieniędzy. I to tym bardziej, jeżeli wyjeżdżają, prawda, ludzie na przykład do Niemiec, wiedząc, że mogą stracić dziecko. I z tego, co wiem, to bardzo często są tam poniżani w tej pracy. Ale jednak wolą, bo tam są większe pieniądze. Kwestia tutaj jest taka główna tego, no mają pretensje, że tutaj są mniejsze dochody. A skąd mają być te dochody, jeżeli te podatki oddają tam? Przecież wiadomo, że w tych służbach państwowych są wypłaty z podatków, prawda? Jeżeli Polacy wyjeżdżają, to podatki oddają tam. I nie ma tutaj. I przez to jest tego mniej po prostu, mniej jest funduszu, prawda? No a kwestia druga, kwestia właśnie służb bezpieczeństwa. Ja no kiedyś dzwoniłam na ten temat, no ale no mój stan zdrowia i ciężkie depresje, także że później się nie skontaktowałam, na brudno napisałam i na tym się skończyło. No ale no niestety są tacy, i to jest bardzo często się zdarza, że właśnie takie osoby jak ja, leczące się na poziomie psychiatrycznym, bo depresja przecież się leczy psychiatrycznie, są ignorowane całkowicie, a nawet wyszydzane. Przecież ja byłam wyszydzana tutaj 2,5 roku, okradano mnie i niszczono mi, co się dało w mieszkaniu. To było działanie, co zauważył ktoś, nawet obcy, w ten sposób, żeby mnie przymusić do samobójstwa.
Ja przepraszam Pani Agnieszko, może nie będziemy wchodzili w te indywidualne, na pewno dla Pani dosyć dramatyczne wydarzenia i ciężko także, myślę, odnosić się do tych motywów, które powodują to, że ktoś pozostawia swój kraj, swoją ojczyznę i za przysłowiowym bochenkiem chleba jedzie poza granicami ojczyzny. Odbierzmy kolejny telefon, proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie po Panie Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Urszula z Warszawy.
Bardzo proszę, Pani Urszulo.
Dziękuję.
Radio nie wyłączone i dlatego ciężko nam się skomunikować.
Jest okej.
Bardzo proszę.
Więc tak, ja się chciałam odnieść też do sytuacji tej gospodarczej, znaczy w sensie tym wyjazdów i przyjazdów emigrantów do Polski, to uważam, że to jest po prostu niedopuszczalne. Ja mieszkałam przez 15 lat w Anglii, bo mam już męża Brytyjczyka, znaczy Polaka urodzonego w Anglii, powiedzmy tak. I będąc tam, również no, ściągnęłam wtedy, że od 16-17 lat jestem w Polsce, brata, właśnie dwóch braci, No, oczywiście musiałam to zrobić, dlatego że oni zostali po prostu zwolnieni z pracy i nie mogli znaleźć pracy. Więc to zupełnie, zupełnie inna sytuacja. Natomiast no, jeden brat wrócił, drugi został. No, dziecko niepełnosprawne w Anglii, urodzone i po prostu bardzo tęskni do Polski, znaczy bardzo by chciał wrócić do Polski, bo bardzo by chciał. Natomiast, no, zdają sobie sprawę, tam mają pomoc, że tak powiem, no państwa, żeby to dziecko w jakiś sposób, no, mogło funkcjonować, natomiast w Polsce tego nie będą mieli. My również zapraszamy, że dlaczego nie wracają Polacy chociażby z Anglii? Dlatego, że no, powiedzmy sobie szczerze, pani powiedziała, że nie opuściłaby rodziny, gdyby mogła, nawet za cenę, że tam lepiej by zarabiała. No proszę państwa, przepraszam, ale naprawdę no nie możemy w ten sposób stawiać sprawy, dlatego że są różne sytuacje życiowe i wielu ludzi nie jest w stanie utrzymać rodziny. Tam przykład.
Tak, to może, pani Urszulo, nie czas na przykłady, tylko myślę, że zrozumieliśmy.
A może jeszcze jedną...
Ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Chciałabym. Chodzi mi o to, że ja się czuję okłamana przez rząd obecny, bo powiedziano nam, cały czas mówiono, że Polacy nie zmieniają swojej rząd polski nie zmienia swojej pozycji odnośnie imigrantów. Natomiast to jest nieprawdą. Mogli to zrobić Węgrzy, też są w Unii, też są w Schengen, natomiast postawili sprawę jasno. Dlaczego nasz rząd nas po prostu okłamuje? Ja głosowałam na PiS, ale w tej chwili mam w ogóle no, bardzo niechęć uczucia, bo wiele rzeczy po prostu jest na głowie postawionych. No niestety, ale to jest prawda.
Tak, pani Urszulo, przekazuję głos naszym gościom. Bardzo proszę, pan minister Joachim Brudziński.
Więc tak, ja może rozpocznę od... W pewnej części z panią się zgodzę, to znaczy z pierwszą częścią pani wypowiedzi, kiedy nawiązała pani do swojej poprzedniczki, że nie można generalizować, że bardzo wiele tych Polaków, tych polskich rodzin, które dzisiaj żyje na obczyźnie, żyje tam dlatego, że rzeczywiście w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej i czasie, kiedy u władzy byli liberałowie, tak naprawdę nie mieli innego wyjścia, jak na taką emigrację się udać. I takie sprowadzanie wszystkich do wspólnego mianownika, że pojechali tam tylko i wyłącznie dlatego, bo tam miska bardziej pełna i kromka chleba grubiej masłem posmarowana, jest czymś absolutnie niesprawiedliwym. Myślę, że nawet w rodzinie Radia Maryja widać, jak wielu Polaków dzisiaj żyjących na obczyźnie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, są wspaniałymi patriotami, jak Polskę kochają, jak kochają Kościół, jak kochają to wszystko, co z Polską się wiąże, jak tęsknią za Polską. I no, rzeczywiście takie generalizowanie jest generalizowaniem dalece niesprawiedliwym. Natomiast co do już jakby bezpośrednio tego zarzutu kierowanego pod naszym adresem, moim adresem, bo to przecież dzisiaj ja odpowiadam za kwestie związane z bezpieczeństwem w tym wymiarze bezpieczeństwa granic i za przepisy, które regulują w jakiejś mierze te sprawy w odniesieniu właśnie do bezpieczeństwa. No to stawia pani bardzo ciężki zarzut i bardzo niesprawiedliwy zarzut, bo po pierwsze stawia pani zarzut kłamstwa, oszustwa, że oszukaliśmy. No ja odsyłam do dzisiejszego stanowiska premiera polskiego rządu w Salzburgu, gdzie mówi bardzo wyraźnie. To rząd polski przekonał wspólnie z rządem Węgier, wspólnie z państwami Grupy Wyszehradzkiej do swojego stanowiska, czyli braku zgody na obligatoryjną, czy tam dobrowolną, czy przymusową relokację. Myśmy od początku się nie zgadzali na to, co proponowała kanclerz Angela Merkel, co proponował bożyszcze totalnej opozycji Donald Tusk, zwany przez niektórych królem Europy, kiedy straszył rząd polski, rząd pani premier Beaty Szydło, karami, i to idącymi w setki tysięcy euro za każdego nieprzyjętego uchodźcę, a z nich tacy uchodźcy jak ze mnie baletnica w zdecydowanej większości, bo to po prostu młodzi, w dużej mierze arabscy mężczyźni, którzy zostawili paskudni tchórze, którzy zostawili w swoich ogarniętych wojną krajach swoje matki, siostry, czasami żony i przyjechali w poszukiwaniu właśnie lepszego, dostatniejszego życia do Europy, bo ich skądinąd kanclerz Angela Merkel zaprosiła, mówiąc, że przybywali. To pierwszy myśmy od początku mówili, że nie będzie naszej zgody na ich przymusową relokację i przyjmowanie tutaj do Polski. Nie wiem, dlaczego stawia pani tak ciężki i poważny zarzut, że oszukaliśmy. Na czym ma to oszustwo polegać? Jeszcze przywołuję pani tutaj przykład Węgier. No, szanowna pani, ja bywam często na Węgrzech i w Budapeszcie i pragnę panią zapewnić, że tam obywatele państw grupy Schengen, nawet jeżeli są pochodzenia arabskiego, afrykańskiego, a mają dokumenty państw grupy Schengen, spokojnie na Węgry mogą wjechać. I tak samo jest w Polsce. Więc tutaj nie wiem, do czego pani namawia, żebyśmy wystąpili z grupy Schengen, żebyśmy wprowadzili kontrolę na granicy zachodniej, zewnętrznej, żeby kolejki na granicy polsko-niemieckiej czy polsko-czeskiej wyglądały tak, jak dzisiaj wyglądają kolejki na granicy polsko-ukraińskiej czy polsko-białoruskiej. No niech pani przekona swoich sąsiadów, swoich znajomych, swoją rodzinę, żeby teraz starali się o wizy do Niemiec, do Francji, żebyśmy się wycofali z tego bezwizowego ruchu. Mówi pani, że wiele lat mieszkała pani w Londynie czy w Anglii. No to proszę też uczciwie powiedzieć, jak wygląda ulica londyńska, jak wygląda Warszawa, jak chociaż akurat Wielka Brytania tutaj wydawałoby się prowadzi dosyć ostrą i restrykcyjną w stosunku na przykład do polityki Niemiec czy Francji politykę wizową, no ale jednak przyzna pani, że ulice Londynu czy innych większych miast w Anglii wyglądają, mam na myśli tutaj o tą mieszankę taką multikulturową różnych religii, ras i wartości niż w Polsce. To, że rzeczywiście w Polsce jest dzisiaj na ulicach więcej obywateli z państw typu Indie, Bangladesz, z jednej strony jest owocem rzeczywiście oczekiwania ze strony pracodawców na pracowników z kierunków właśnie tych państw, i ci pracownicy są tutaj legalizowani w zgodzie z obowiązującymi przepisami polskimi, przepisami unijnymi. Można dyskutować, czy należy to zaostrzyć. Tylko ja bym chętnie panią wysłał w szczycie sezonu zbiorów owoców miękkich do takiego rolnika, gdzieś tam pod Grójec czy pod Ciechanów, i żeby go pani przekonała, że ta polityka jak gdyby przyjmowania przez niego pracowników do prac jest z pani punktu widzenia czymś nieodpowiedzialnym, żeby on z tego zrezygnował. Tu trzeba znaleźć złoty środek. Zawsze na pierwszym miejscu powinno być bezpieczeństwo. I jeszcze raz podkreślę, nie ma, nie było i nie będzie zgody, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, do tego, żeby otwierać nasz kraj na niekontrolowany wlew tak zwanej fali migracyjnej czy uchodźców. Chcemy pomagać nieszczęśnikom, którzy takiej pomocy potrzebują tam na miejscu, w krajach ogarniętych wojną, prześladowaniami, ale na pewno nie będziemy ich tutaj ściągać na takiej zasadzie, jak ściągnęła ich kanclerz Angela Merkel, jak ich ściągała Francja przez dziesięciolecia, Belgia, Holandia czy inne państwa. Natomiast też nie namówi mnie pani do tego, żebym tutaj deklarował, że rząd polski będzie występował z grupy państw objętych bezwizową możliwością
poruszania się, czy z państw grupy Schengen, że będziemy przywracać kontrolę na granicach i wizy, bo przecież dotknąłoby to też naszych polskich obywateli. Tych, którzy również pani, bo pani sobie spokojnie wyjechała do Wielkiej Brytanii i spokojnie może dzisiaj jechać i odwiedzić brata. A to, co pani proponuje, no to jest tak naprawdę cofnięcie nas do czasów przed wejściem Polski do strefy Schengen, a nawet do czasów przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca prowadzącego i szanownych gości. Panie ministrze, podziwiam i w ogóle...
Kogo witamy, skąd telefon?
Maria z Warszawy, bardzo
witam,
przepraszam.
Pani Maria.
Witam jeszcze raz. Panie ministrze, nie do pana się zwracam tylko, ale oczywiście któryś z panów może mi, że tak powiem, odpowie, ale w tej chwili chcę powiedzieć przede wszystkim, może naiwnie, że ja, tacy ludzie jak ja szalenie przeżywają i cierpią, jak widzą, jak w jakich warunkach rząd pracuje. Pan, prawda, zajmuje się bezpieczeństwem wewnętrznym. W porządku, ale jak samorządy, właśnie jak to jest, panie ministrze, bo czy, na przykład Warszawa, jestem z Warszawy, dzisiaj dam panu przykład. Dziś o 5 rano była wielka jakaś łuna, wzbudziłam się i byłam trochę, czułam się niebezpiecznie, że tak powiem. Zadzwoniłam do tego sztabu kryzysowego. To na pewno nie jest sprawa pana i rządu, tylko raczej samorządu, ale ponieważ nie bardzo się w tych sprawach poruszam, to chcę panu to powiedzieć, jak trudno państwu jest pracować w takich warunkach, w których nie ma korelacji. Dzwoniłam do tego sztabu, nic nie wiedziano. To była taka łuna tam gdzieś na Saskiej Kępie. Po prostu na całym niebie była chmura o 5 rano, ciemna przy takim pięknym niebie, no i tam gdzieś z tyłu widać było ogień. Więc myślę sobie, no, że nikt tego nie widział, więc dzwonię do tego sztabu. Ta pani nic nie wie, odsyła mnie do straży miejskiej. Tam też nie wiedzą. Wreszcie zadzwoniłam do straży pożarnej, która jedyna, sama powiedziała ta straż pożarna, my jesteśmy niepolityczni i być może dlatego są tacy aktywni. Okazało się, że paliło się kilka samochodów, ale chodzi mi o to, że to była taki mały przypadek, ale jeżeli tak działają samorządy, że zaniepokojony jakiś mieszkaniec miasta budzi się, widzi jakiś pożar gdzieś tam, to mnie się... I jeszcze powiedziano mi, że nie, proszę pani, my nie dostajemy takich informacji. Czyli nie ma wzajemnej korelacji. To nie do pana, panie ministrze, tylko raczej powinnam do samorządu, ale jeżeli ten sztab kryzysowy, chyba niestety z panią Gawor, nie wiem czy to, jeżeli tam są te dyżury, zatrudnia się konsultantów i całą noc a nic się nie wie. Nie wie prawica, co czyni lewica. Powiedziałam im, że zupełnie się czuję w Warszawie, w moim mieście, jak w bajce o śpiącej królewnie, że tam po prostu to miasto śpi. Poczułam to bardzo intensywnie, wie pan. I dlatego pan mówił o tym, oczywiście, musimy walczyć, żeby wygrać w samorządach, bo to jest szalenie trudno rządzić. Jeżeli na przykład pan zajmuje się bezpieczeństwem, nie tak łatwo, jeżeli nie wiem, te samorządy są potrzebne, ale to powinno być ze sobą jakoś skorelowane. I właśnie chcę tylko jeszcze dodać, panie ministrze, przepraszam, to też może nie na temat częściowo, bo ten pan powiedział o tych rowerach. U nas w zeszły piątek rowerzysta 42-letni na Saskiej Kępie kobietę po prostu potrącił, ona umarła we wtorek. Malutko się o tym mówi, bo jest to ta moda na te rowery, ale nie ma rejestracji. Wieczorem, jak się potrąci, to w ogóle nie wiadomo, kogo szukać. Znaleziono go jakoś, bo byli świadkowie, bo to był dzień, ale jakie to jest niebezpieczne. Znaczy zaczynamy, nie wiem, czy ulotki rozrzucać, wie pan, bo to jest sprawa też, że my musimy być aktywni jako obywatele, ale to nie jest do pana, powtarzam, to są zbytnie drobiazgi. Ja jeszcze raz, ale jednak człowiek się czuje czasem zagrożony tym beztroską tego, że ktoś nie pomyślał o tych przepisach, a ludzie tutaj już kilka osób zostało potrąconych u mnie, staruszki jakieś boją się wychodzić, no po prostu nie ma wojny, ale tutaj ta sprawa rowerów, no to niby drobiazg. I jeszcze na koniec chcę Państwu powiedzieć, że bardzo, no pamiętam te pochody, w których Pan chodził i myśmy chodzili od pomnika Witosa pod Belweder. Byliśmy tacy wszyscy szczęśliwi. Wszystko, no dobrze się to jakoś ułożyło. A teraz niestety powraca ten okres, jakby w którym nie dano rządzić ten pierwszy raz PiS-owi, a potem nękano Pana Prezydenta Świętej Pamięci i ja teraz przeżywam to bardzo. Ja wiem, że Państwo to wytrzymać muszą i my musimy, ale ja nie wiem, to jest okropnie trudne i Pani tutaj proponowała coś tam, a przecież to by dalej była powiedziane, że to demokracja gdzie, prawda? Oni mają takie argumenty, na królu Zygmuncie wieszają jakieś koszulki. Niech oni spytają, czy taki człowiek jak ja i podobni mi, czy ja sobie życzę w ramach demokracji tego. I my się czujemy, ja nie wiem, czy moje sumienie jest prawe, ale jak ci ludzie potrafią zatruć państwu działanie i nam życie. I czujemy się właśnie tacy osaczeni. Może przesadzam,
tak,
ale
Pani
coś
Mario.
W tym jest tak nieludzkiego. I jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego i bardzo współczuję, ale wszystkim podziwiam, bo ja w takich warunkach nie mogłabym pracować.
Dziękujemy Pani Mario. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pan minister Paweł Szefernaker.
Tak, ja przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować, bo my także siłę do tej codziennej pracy uzyskujemy stąd dzięki takim głosom wsparcia, które otrzymujemy. Także bardzo często i myślę warto szczególnie w tym miejscu o tym powiedzieć, głosów, które mówią o tej wsparciu także modlitewnym dla tych wszystkich, którzy dzisiaj sprawują władzę w państwie. Ostatnio jeden z księży też mówił: Panie ministrze, zawsze jak modlę się za ojczyznę, to proszę także modląc się za tych rządzących ojczyzną, to myślę o was wszystkich i bardzo, bardzo się cieszę, że te głosy takie jak pani bardzo często otrzymujemy i one także nas podtrzymują. No dziś przed wejściem na antenę mój przyjaciel Mariusz z Koszalina razem z rodziną mówił, że tutaj jak codziennie będziemy się za was modlić. Ja też bardzo często dostaję takie słowa wsparcia z Częstochowy, gdzie mam teściów, rodziców mojej małżonki z sanktuarium świętego Józefa na Rakowie i na pewno tego typu głosy, tego typu wsparcie jest dla nas bardzo ważne i umacnia także nas wszystkich i naszą tą wspólnotę, więc jest po co to wszystko robić i po co działać i na pewno bardzo za to wszystko dziękujemy. A jeżeli chodzi o współpracę z samorządami, jeżeli chodzi, to mogę powrócić do tego, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli o kwestii związanej z propozycją, która dzisiaj tam się pojawia w mediach ze strony Platformy Obywatelskiej, likwidacji administracji rządowej w terenie, bo pani mówi tutaj o tym, że bardzo często samorządy sobie nie radzą z pewnymi kwestiami, że jedna strona nie wie, co druga robi. Właśnie mówimy o tym, że cała administracja zespolona wokół urzędów wojewódzkich właśnie w takich sytuacjach, gdzie wojewoda na terenie województwa dysponuje administracją zespoloną, inspekcjami, farmaceutyczną, czy 12 innymi inspekcjami, dysponuje współpracą z miejscowym komendantem wojewódzkim policji, komendantem wojewódzkim straży pożarnej. To takie działania można podjąć szybko, sprawnie, w celu bezpieczeństwa mieszkańców, w celu bezpieczeństwa także tych wszystkich, którzy tego bezpieczeństwa w danym momencie potrzebują. A jeżeli będziemy likwidować te urzędy, będziemy likwidować administrację zespoloną w terenie, to skończy się na tym, że będzie pani właśnie dzwoniła od jednego do drugiego organu samorządowego, gdzie nie będzie tej administracji zespolonej, gdzie nie będzie takiej współpracy i takiej reakcji, jaka powinna być. I likwidacja urzędów wojewódzkich, likwidacja rządu w terenie, likwidacja administracji rządowej w terenie, to jest po prostu także narażanie nas na niebezpieczeństwo. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą współpracę z samorządami teraz, to ona różnie wygląda, w zależności od tego, czy samorząd chce współpracować, czy nie chce. Ja jestem na co dzień pełnomocnikiem rządu w MSWiA do spraw współpracy z samorządami, więc bardzo dobrze wiem, jak to wygląda. Wiem, że są samorządy, które obrażają się, które nie chcą współpracy, przecież oni nie robią na złość nam. Nie robią na złość ministrowi Brudzińskiemu czy ministrowi Szefernakerowi. Przecież oni robią na złość tym mieszkańcom, których na co dzień reprezentują poprzez nieskładanie wniosków o rządowe różnego rodzaju programy, poprzez brak współpracy, poprzez wiele różnych programów, wiele różnych realnych działań można podjąć, nawet jeżeli nie jest się z tej samej partii, z tego samego środowiska, kiedy ma się poczucie, że się działa na rzecz mieszkańców. Ja jestem posłem ziemi koszalińskiej, i tam nie ma w większości, tam prawie w ogóle nie ma samorządowców, którzy byliby z Prawa i Sprawiedliwości. Ale jest wiele miejsc, gdzie udało się, chociażby Sławno, gdzie jest burmistrz, który nie jest z naszego środowiska politycznego, ale i Maluch Plus, nowe przedszkole i remont dróg lokalnych. Można, ponieważ jest osoba, która chce współpracować, chce rozmawiać, chce działać na rzecz mieszkańców. Możemy się w wielu rzeczach nie zgadzać, bo bardzo często się w wielu kwestiach nie zgadzamy, ale możemy też współpracować dla dobra mieszkańców. Więc są takie przypadki samorządów, ale są przypadki samorządów, gdzie bardzo często się dowiaduje, że jest niestety, nie ma chęci współpracy, a później w mediach pojawiają się informacje, że na przykład nie powstał z rządowego programu nowy żłobek, nowe przedszkole, a bywają także miejsca takie i trzeba o tym powiedzieć, że te osoby, które na co dzień krzyczą bardzo często demokracja, konstytucja, jak dwa tygodnie temu pani premier Beata Szydło była na moje zaproszenie na Pomorzu Środkowym, jechaliśmy do Szczecinka i jak tylko miejscowy samorząd dowiedział się o tym, że pani premier będzie w miejscowym parku, to akurat dziwnym trafem tego dnia rozpoczęły się prace w parku, no i przenieśliśmy oczywiście konferencję prasową pani premier w inne miejsce, ale no to są takie sytuacje, które nie mają nic wspólnego z taką, powiedzmy sobie, sporem politycznym, bo można się spierać, ale można być także wobec siebie grać fair. Bardzo często w samorządach jednak są takie sytuacje, że samorządowcy nie grają fair. No i niestety w takich okolicznościach przyszło nam rządzić, w takich okolicznościach mimo wszystko działamy tak, żeby realizować te programy także w tych samorządach, gdzie samorząd wybrany 4 lata temu dziś nie chce współpracować z rządem.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Halo, halo. A niestety ktoś nie wyłączył radia. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Grzegorz z Janczewa w zachodniej Polsce.
Proszę bardzo, panie Andrzeju. Panie Grzegorzu.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i panów ministrów. Przejdę od razu konkretnie. Panie ministrze, w służbie podległej panu, czyli w policji, znaczny procent pracowników to są pracownicy cywilni. To jest około 20%, 20 kilku. Bardzo ważne dla nich jest ustawa o służbie cywilnej, którą państwo zmieniliście w 2015 roku, ale tylko w zakresie wyższych stanowisk służby cywilnej. W żadnym zakresie nie została zmieniona w kwestii dotyczącej pracowników i urzędników służby cywilnej. To jest pierwszy temat. Drugi temat, ponieważ w policji jest taka znaczna ilość pracowników służby cywilnej, w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego duże grono z nich zajmuje się systemami teleinformatycznymi i radiokomunikacyjnymi. Przypomnę, że w latach 2005-2007, kiedy Państwo próbowaliście pierwszą modernizację policji, wtedy był taki trend ucywilniania stanowisk w całym pionie logistyki policji, zresztą słuszny trend. Później przez 8 lat to było wstrzymane. Teraz jest kolejna modernizacja. Na policję nałożono jako jedyną służbę, która posiada tego typu służby specjalistów z tej dziedziny, wysoko wykwalifikowanych jeszcze i posiadających unikalną wiedzę, nałożono duże obowiązki, czyli policja jest administratorem sieci OST-112, a obecnie prowadzi przetarg i budowę dla systemu TETRA, dla służb bezpieczeństwa w Polsce. Dodam, że Polska jest jedynym krajem w Europie, który jeszcze takiego systemu nie ma. Chciałem się zapytać pana ministra, w jaki sposób pan minister widzi utrzymanie tych systemów, wprowadzanie, wdrażanie, jeżeli wysoko wykwalifikowanemu specjaliście proponuje się wynagrodzenie na poziomie kasjera z Biedronki. Ludzie odchodzą, kadr brakuje, no, grozi dużą zapaścią w tej dziedzinie. I chciałbym się spytać pana ministra, jak się odniesie do tej kwestii.
Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu, panie ministrze.
Więc tak, no oczywiście najprościej byłoby odpowiedzieć, no, że pan przesadza, że nie jest tak źle, że znajdujemy pieniądze, bo już mówiłem o tym, że uśredniając w stosunku do 2015 roku pracownicy cywilni polskiej policji będą zarabiać w styczniu 2015 roku około 750 zł więcej, więc no, jest to demagogiczne stwierdzenie, że w polskiej policji specjaliści od teleinformatyki, cyberprzestrzeni zarabiają jak kasjer w Biedronce. Ale byłoby to proste, żeby nie powiedzieć prostackie wytłumaczenie, bo rzeczywiście problem jest. I tutaj dotknął pan rzeczy istotnej. Jak zatrzymać to nie tylko w polskiej policji, ale w administracji państwowej, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w innych ministerstwach, w urzędach wojewódzkich. Jak zatrzymać tę wykwalifikowaną kadrę? A szczególnie w tak newralgicznym obszarze, jakim jest informatyka, teleinformatyka. I tutaj muszę, że tak powiem, przyznać panu rację, że państwo musi znaleźć środki. I stąd właśnie ta moja zapowiedź już dzisiaj, że w uzgodnieniu oczywiście z panem premierem i z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że jeżeli tylko, jak już mówiłem, zasłużymy sobie na kolejną kadencję i Polacy nam zaufają, to trzeba będzie natychmiast wdrażać konkretny projekt modernizacji, również w odniesieniu do podniesienia płac pracownikom cywilnym. Dlatego, że mówiąc wprost, państwo się rozsypie. I tutaj jest problem, bo z jednej strony jestem przekonany, że gdybyśmy zrobili taką sondę wśród radio słuchaczy, słuchających nas dzisiaj, no to zdecydowana większość by powiedziała, że no, trzeba ograniczać administrację, że urzędasy, że za dużo zarabiają, że za dużo urzędników i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, jak na to popatrzymy, jak popatrzymy chociażby na te elementy, o których pan wspominał, budowę tego systemu, łączności pomiędzy, koordynacji pomiędzy poszczególnymi służbami, no to ktoś to musi robić. Muszą to robić wybitni fachowcy, wybitni specjaliści. A no, ewangelicznie można powiedzieć, że godzien jest robotnik godziwej zapłaty. I te środki już tu muszą się znaleźć, bo inaczej państwo będzie dysfunkcyjne i przestanie działać. Rynek wchłonie i wchłania specjalistów praktycznie każdego dnia. Znaczna część pracowników administracji państwowej, również w tym obszarze IT, tutaj no olbrzymia zasługa naszego wspólnego z panem ministrem Szefernakerem współpracownika, pana ministra Pawła Majewskiego, który odpowiada za ten obszar w resorcie. On rzeczywiście staje na głowie, żeby swoich wykwalifikowanych i znakomitych współpracowników w resorcie zatrzymać, żeby też koordynować i współpracować ze służbami w ramach, czy to policja, ale to nie tylko policja, no bo to nawet ten problem, o którym dzisiaj rozmawiamy od samego początku, czyli problem jak gdyby zapewnienia bezpieczeństwa, ale i wiedzy w obszarze napływających do Polski cudzoziemców z różnych kierunków, to jest w dużej mierze problem sprawnego, działającego systemu informatycznego. I tutaj no mamy jakby taki przyczółek w postaci Urzędu do Spraw Cudzoziemców i programu, który jakby rejestruje pobyt obywateli innych państw, zarówno z kierunku wschodniego, bliskiej zagranicy, typu Ukraina, Białoruś, Mołdawia czy Rosja, jak i tych obywateli dalszych państw, ale ktoś to fizycznie musi zrobić. Muszą zrobić informatycy. Stworzyć taki system pełnej agregacji danych różnych służb, policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędów wojewódzkich, starostów powiatowych. Więc to trzeba zrobić. Jakby świat przenosi się dzisiaj w ten świat wirtualny. I tutaj do tego potrzebni są fachowcy, potrzebni są specjaliści, dobrze opłacani. I tu pełna zgoda. Ja się z panem zgadzam. Po prostu te środki muszą się znaleźć, bo jeżeli się nie znajdą, to ci ludzie nam odejdą. I wtedy państwo rzeczywiście może stanąć, że tak powiem, w sytuacji dramatycznej. Państwo w tym rozumieniu instytucjonalnym, urzędniczym. I też tak jak dziękowałem już na antenie dzisiaj funkcjonariuszom polskiej policji, Straży Pożarnej, druhom, ochotnikom, ochotniczych Straży Pożarnej, Straży Granicznej, tak również chcę z całego serca podziękować administracji państwowej, urzędnikom, pracownikom, zarówno pracownikom cywilnym polskiej policji i innych urzędów, jak pracownikom urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, inspekcji państwowych, bo dzisiaj tak naprawdę państwo w tym wymiarze instytucjonalnym na państwa ramionach stoi. Za waszą pracę, poświęcenie, trud z całego serca dziękuję.
Odbierzmy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Tomasz z Krakowa.
Bardzo proszę, panie Tomaszu.
Przygaszę radio, bo jestem zagłuszania. W ogóle jestem wyborcą Prawa i Sprawiedliwości i bardzo się cieszę, że ta partia wygrała i rządzi w tej chwili. I chciałem przede wszystkim podziękować za wszystko to, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiła do tej pory, bo wiem, że pracowało po nocach, żeby osiągnąć to, co teraz Polska osiągnęła. I chciałem poruszyć temat, który już był zresztą poruszany, migracji do Polski. Teraz niedawno w Stanach Zjednoczonych. I zrobiłem rozeznanie, jak to tam wygląda. I wygląda to w ten sposób, że poza Europejczycy bardzo dobrze się integrują. Poza Europejczykami łatwo się integrują te ludy kosznookie. Filipińczycy, Tajowie, Koreańczycy. Tam na przykład jak byłem w kościele, to właśnie kościół był wypełniony właśnie tego typu ludźmi z tych krajów. Natomiast po zrobieniu właśnie też takiego rozeznania niestety bardzo słabo się integrują Arabowie, Pakistańczycy, Hindusi, Bengalczycy. Ich w ogóle w kościołach nie widać. Tworzą takie, przynajmniej w tej części Stanów, gdzie ja byłem, tworzą swoje getta i niestety się nimi integrują. I właśnie problem polega na tym, że w Polsce właśnie do Polski w tej chwili przybywają właśnie ludzie z tych regionów, właśnie z Pakistanu, z Bangladeszu, z Indii. Ludzie, którzy niestety w tej chwili w Stanach Zjednoczonych się nie integrują.
Tak, panie Tomaszu, ten wątek przewija się przez pierwszą część naszego spotkania i drugą część. Pan minister Szefernaker, bardzo proszę.
Tak jak mówiliśmy też w pierwszym programie, trzeba tutaj zwrócić na antenie telewizji Trwam przed około godziny 18. Tak, warto też powtórzyć to teraz, bo widzę, że powtarzają się pewnego rodzaju obawy. Czy osoby, które przyjeżdżają z tej części świata, o których tutaj pan wspomniał, przyjeżdżają do Polski na tak zwane wizy, albo wizy pracownicze, gdzie muszą mieć pracodawcę, który ich tutaj zaprosi. Przecież takiej wizy nie wydaje się bez także opinii organów państwa. To nie są osoby, które przyjeżdżają tutaj po socjal, czy tak zwany socjal, czy nie są to osoby, tak jak mamy przypadek w Europie Zachodniej, że przyjeżdżają, nic nie robią i korzystają z programów, ze świadczeń socjalnych. to są osoby, które przyjeżdżają albo na zaproszenie konkretnych przedsiębiorców i mają pracę, gdzie także są sprawdzani przez odpowiednie służby dbające o bezpieczeństwo na tym etapie wydawania wizy przez konsula, ale także, i to jest obligatoryjne, ale także na etapie później wykonywanych prac tutaj w Polsce, to znaczy są służby dbające o bezpieczeństwo, także sprawdzają pracodawców, sprawdzają tych, którzy posiadają te wizy, czy oni tutaj rzeczywiście przebywają, czy te wizy są legalne, czy oni w ramach tej wizy, którą otrzymali, tutaj pozostają. Więc o tym mówiliśmy, że na pewno ważne jest to, że państwo nad tym czuwa i państwo to widzi, bo to, z czym mamy dzisiaj do czynienia w Europie Zachodniej, to mamy sytuację, w której się wlewają kolejni migranci, którzy nad czym struktury organizacyjne tych państw, Niemiec na przykład, nie działają i nie panują. Tutaj mamy do czynienia z całkowicie inną sytuacją. Mamy także do czynienia z taką sytuacją, gdzie przyjeżdża wiele osób na wizy tak zwane studenckie, gdzie oprócz tego, że muszą mieć opłacone studia, gdzie muszą pracować, w sensie, gdzie muszą się uczyć, gdzie muszą także mieć zdane egzaminy, żeby później ta wiza została przedłużona na kolejne lata. I tu jest, powiedzmy sobie, cały czas państwo ma nad tym pieczę, chyba że ktoś przebywa w sposób nielegalny po ukończeniu wizy, ale jeżeli taka osoba zostanie również tutaj przyłapana na tym, to już więcej nie ma możliwości powrotu. I szanowni państwo, cały czas mówimy o sytuacji osób, które poznajemy na ulicy, które gdzieś widzimy, które mają, odróżniają się od osób, które na co dzień tutaj mieszkają, ale z drugiej strony jest to całkowicie inna skala i skala taka, która jest policzalna przez państwo, która jest przez państwo także sprawdzona, która wynika z dokumentów, które te osoby składają. Nie są to osoby, które się wlewają, tak jak na zachodzie Europy, i nad którymi nie ma żadnej później możliwości zapanowania czy sprawdzenia, czy one tutaj pracują, uczą się. Mówię, w większości z tej części świata, o której pan mówi, to są studenci, bardzo często także studenci, choćby w Warszawie, Akademii Medycznej, bardzo wielu osób z tej części Azji właśnie uczy się, ale są to też osoby, które, tak jak mówił jeden z przednich radiosłuchaczy, często studiują na uczelniach prywatnych czy uczelniach, które ściągają ich tutaj, ponieważ mają z tego dodatkowe środki na funkcjonowanie, jeżeli chodzi o uczelnie. Są to także osoby, które podejmują tutaj pracę, ale dopóki będzie to bezpieczne, dopóki państwo będzie w ten sposób monitorowało to. Przecież to nie są osoby, które dostają tutaj możliwość pobytu stałego. To są osoby, które w przeważającej większości przyjeżdżają tutaj na tak zwane wizy wydawane na miesiąc, wydawane na pół roku, wydawane na rok, ale to nie są osoby, które przyjeżdżają tutaj na pobyt stały. Więc skala nie ta i cel przyjazdu jest całkowicie inny niż u naszych sąsiadów chociażby. I to jest wielka różnica. I tak jak powiedziałem, bardzo ważne jest to, żeby wzmacniać instytucję państwa, która panuje nad tym, co w państwie się dzieje.
No i do tego, panie Tomaszu, jedna tylko uwaga. Proszę się nie dziwić, chociażby, tak jak pan wspomniał, przykład Stanów Zjednoczonych, że przedstawiciele innych kultur i religii nie są obecni w kościołach chrześcijańskich, bo po prostu są wyznawcami innych religii. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Nie będzie w salonie Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Grzegorz z Wielkopolski. Ja do pana ministra Brudzińskiego. Ja od zawsze jestem wyborcą PiSu i po prostu przeraża mnie to, co w tej chwili się dzieje, bo to ludzie zaczynają głośno mówić z tym, co jest, się zrobił ten napływ tych imigrantów na przykład z Ukrainy, bo oficjalne dane mówią o tam małych ilościach, ale jest już ponad 3 miliony Ukraińców, którzy na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych można sprawdzić tabelę. Na tej tabeli jest czarne na białym napisane, że jest 500 tysięcy Ukraińców, którzy w Polsce płacą ZUS-y, są legalnie zatrudnieni. A obecnie w Polsce jest około 4-5 milionów Ukraińców i wszyscy pracują na czarno. Czyli Polska nie ma z tego żadnego zysku, tylko pracodawcy prywatni mają z tego zysk. Polska nie ma żadnego zysku z tego, bo ci ludzie kupują tylko na przykład dolary, wysyłają za te swoje wypłaty do swoich rodzin te pieniążki. Więc to w innych krajach zachodnich to jest nie do pomyślenia, żeby takie ilości pracowników pracowały na czarno i rząd z tym nic nie robi. Bo w innych krajach, w Niemczech czy gdziekolwiek są kontrole, naloty na firmy i olbrzymie kary ludzie płacą w tych firmach. A w Polsce jest, mówię, około 3 milionów Ukraińców, którzy pracują na czarno i Polska z tego nie ma żadnego zysku. Od zawsze byłem, mówię, wyborcą PiS-u i po prostu to mnie przeraża. A obecnie jest jeszcze jedna sprawa. Jeżeli mnie dobrze tam doszły do mnie słuchy, że po prostu premier podpisał jakąś umowę gdzieś w Mogadiszu czy gdzieś w jakimś państwie na sprowadzanie Filipińczyków, że 500 tysięcy Filipińczyków ma przyjechać do Polski. Oni jak już tu przyjadą, to proszę pana, już nie wyjadą stąd. Oni ściągną swoje rodziny i oni tu już zawsze będą. A jak się skończy, proszę pana, teraz ten dobrobyt, który jest ten wiadomo, te wszystko, co pięknie się rozwija, najprawdopodobniej w 2022 będzie następny kryzys finansowy. I my tych ludzi będziemy utrzymywać, bo my musimy im zapewnić mieszkania, musimy zapewnić im życie, prawda, będziemy te wszystkie kuroniówki im płacić, a tak samo jak będą z rodzinami, będziemy płacić tak jak Ukraińcom w tej chwili, już płacimy 500+. Dla ci, którzy pracują w Polsce. Po prostu jestem przerażony tym. Jak pan posłucha niektóre audycje takich...
Tak, tak, panie Grzegorzu, o innych audycji tak. Może nie cytujmy. Myślę, no dobrze, że pan dobrze, wyraził ale, się tak, jasno, ale, tak, jeżeli chodzi prostu, o swoje poglądy i tak. Chciałbym przekazać już
jestem
głos panu ministrowi Brudzińskiemu. Panie ministrze, bardzo proszę.
Panie Grzegorzu, sum sum corda, niech pan jako wyborca Prawa i Sprawiedliwości będzie taki strachliwy, bo to przerażenie, które pan tutaj wyraża, no skutkuje też tym, że nawet te liczby, które tak podaje pan, troszeczkę są, no nie chcę powiedzieć, że od sasa do lasa, no bo raz pan mówi o 2 milionach, za chwilę o 3, za chwilę o 4 milionach i że zdecydowana większość z tych, jak tu słyszymy, 3-4 milionów, to nie płaci w Polsce podatków, nie jest zatrudniona na czarno. Oczywiście jest znaczny odsetek tych ludzi, którzy zdobywając legalną wizę pracowniczą, czy przyjeżdżając do Polski na tak zwane zgłoszenie powiatowych urzędów pracy, tylko proszę pana, to nie wymyślił rząd Prawa i Sprawiedliwości, to było oczekiwanie ze strony pracodawców, polskich rolników. Pan mówi o braku kontroli. Wie pan, no jako minister spraw wewnętrznych i tu wspólnie z ministrem Szefernakerem, nadzorujący wojewodów, my nawet od parlamentarzystów i posłów różnych opcji dostawaliśmy takie monity, szczególnie właśnie w szczycie takiego sezonu zbiorów owoców miękkich, żeby trochę pofolgować z tymi kontrolami Straży Granicznej, no bo się rolnicy żalą. Ja pragnę pana zapewnić, że przecież my to też monitorujemy pod tym kątem, o którym mówił tutaj wcześniej pan minister Szefernaker, no bo jeżeli wpływa wniosek od rolnika posiadającego tam kilkunastohektarowe gospodarstwo o zatrudnienie 3-4 osób, no to jest to jakby racjonalne i nie wzbudza to zainteresowania, ale jeżeli służby odpowiedzialne od takiego jednego rolnika dostają zapotrzebowanie na 100-200 pracowników, no to wiadomo, że tutaj już chodzi o coś innego, czyli jak gdyby o legalizację i ściąganie takich pracowników, a następnie oni gdzieś tam próbują się zatrudniać na czarno, czyli jest to jakby dodatkowy proces, przecież takie rzeczy wyłapujemy. To też pan tutaj kreśli taką wizję, że teraz ci ludzie tu, prawda, tak samo jak z tymi Filipińczykami. Wie pan, ja zanim zostałem parlamentarzystą, posłem, pracowałem na statkach, pływałem załogami filipińskimi również. I wie pan, to jest zupełnie inna specyfika. Po pierwsze, są to katolicy, głęboko wierzący ludzie, ciepli. Znaczy, ja nie próbuję tłumaczyć, rzeczywiście my tu za chwilę jakieś miliony Filipińczyków będziemy sprowadzać do Polski. Ale po pierwsze, ci ludzie wcale nie chcą, oni chcą zarabiać, oczywiście, ale swoje rodziny mają na Filipinach. I jak ci marynarze wracają, to nie jest tak, że oni tu, jak wjadą, to natychmiast ściągną swoje rodziny, my im będziemy musieli zapewniać mieszkania,
płacić im socjal i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli przyjadą ci pracownicy, to wie pan, ja mając do wyboru Filipińczyka, czy no, przy całej sympatii dla wszystkich ludzi, niezależnie od rasy, religii i wyznania, to jednak wolę chrześcijanina, katolika, Filipińczyka niż ortodoksyjnego wyznawcę islamu, bo wiem, jak pracuje Filipińczyk. Również mam takie doświadczenia właśnie z czasów marynarskich, bo wiem, jak ciężko potrafi pracować Filipińczyk, marynarz filipiński, i wiem, jaki ma stosunek do pracy, nie wiem, doker w krajach arabskich, w Casablance, w Bedżajli w Algierii, czy w innych portach Afryki Północnej. I mając do wyboru pracownika, to tysiąc razy wolałbym Filipińczyka niż pracownika arabskiego. No i to nie ma nic wspólnego z jakimś, nie wiem, szowinizmem czy niechęcią, tylko jakby realną oceną sytuacji. Naprawdę proszę mi wierzyć, że nie było, nie ma i nie będzie żadnej zgody ani koncepcji na to, bo my cały czas słyszymy o napływie migrantów, emigrantów czy uchodźców. Jest dzisiaj problem, i tu nie ma co jakby chować głowy w płasce, jest dzisiaj problem deficytu rąk do pracy. Jest. I ten problem dotyka również, panie Grzegorzu, pańskich sąsiadów. Wie pan co, w Wielkopolsce jest też takie zagłębie meblarskie. Pracowników, którzy produkują meble. Niech pan pojedzie do tych pracodawców i powie im, że dzisiaj ma nie być tam Ukraińców. Przecież cały ten przemysł meblarski po prostu z dnia na dzień pada. No dlaczego? No dlatego, że polski pracownik nie jest zainteresowany dzisiaj pracą w tych zakładach. I wie pan, no ja oczywiście powtórzę to po raz kolejny. Moją rolą dzisiaj jako ministra konstytucyjnego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo jest dbać i nawet narażać się tutaj niektórym kolegom ministrom, którzy z kolei mają u gardła pracodawców i w oczekiwaniu na ten. No ale ja będę to robił. To znaczy, ja rozumiejąc sytuację dzisiaj na rynku pracy, nie mam najmniejszego zamiaru i nie ma takiego zamiaru pan premier Mateusz Morawiecki, ani moje środowisko polityczne, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, aby cokolwiek tutaj luzować w stosunku do naszego bezkompromisowego i skutecznego stanowiska, czego najlepszym przykładem to właśnie uzgodnienia tego nieformalnego szczytu w Salzburgu. I nie wyrazimy nigdy zgody na niekontrolowany, czy nawet kontrolowany, ale napływ migrantów czy uchodźców, czyli ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj do Europy i mówią, nam się należą pieniądze, my chcemy zasiłków, my do pracy nie pójdziemy, my będziemy teraz tutaj, prawda, czekać na zasiłki i tak dalej, i tak dalej. Nigdy na to zgody nie będzie. Chcemy pomagać ludziom dotkniętym tragedią wojny, różnego rodzaju wypadków, ale tam na miejscu. Natomiast nie mamy najmniejszego zamiaru ściągać ich tutaj do Europy.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bolesław
z Gdańska.
Witam panie Bolesławie.
Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy i szanownego pana ministra. Mam takie pytanie, bo dużo się dzisiaj mówi tutaj, słyszę o bezpieczeństwie w kraju. Niewątpliwie ono jest na bardzo wysokim poziomie i myślę, że to wielka, wielka zasługa właśnie naszego wspaniałego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ale chciałbym się zwrócić do pana ministra z takim pytaniem. W jaki sposób są chronieni ludzie, którzy są oddani tej naszej kochanej ojczyźnie, ludzie, którzy walczą z tymi układami w tych małych miejscowościach i większych, ludzie, którzy są związani z Prawem i Sprawiedliwością i wszystkimi, że tak powiem, prawicowymi działaczami, ludzie, którzy są naprawdę atakowani w tych środowiskach przez tych silniejszych i mocniejszych. I tutaj takie pytanie do pana ministra. Czy władza centralna przygląda się na przykład nominacjom szefów partii w danych okręgach, województwach? Chodzi mi tu konkretnie o szefa Pomorza, o szefa Prawa i Sprawiedliwości, który poniekąd, nie wiem, czy przyzwala, czy nie kontroluje nominacji, jakie tutaj są w Trójmieście i tych układów. I ci ludzie są niszczeni. Mnóstwo ludzi nie dostało się na listy wyborcze teraz do samorządów. Wspaniali ludzie oddani od wielu, wielu lat Prawu i Sprawiedliwości. Ludzie, którzy naprawdę poświęcali wiele, wiele czasu, ażeby po prostu dojść do tej wygranej. A dzisiaj są dyskredytowani, dyskwalifikowani na wszelkich polach działania tutaj na Pomorzu. No, trzeba wspomnieć o niestety, że to po prostu są działania szefa partii obecnego tutaj na Pomorzu, tak, który po prostu albo nie kontroluje, albo nie panuje nad tym. No i czy władza centralna po prostu przygląda się tym nominacjom szefa obecnego, pana Janusza Śniadka?
Dziękuję, panie Bolesławie. Rozumiem, że chodzi o szefa struktur Prawa i Sprawiedliwości na województwo pomorskie, pan minister Paweł Szefernaker. Proszę bardzo.
Ja oczywiście mogę odpowiedzieć jako szef struktur koszalińskich za to, co się dzieje na terenie koszalińskim. Myślę, że władze Prawa i Sprawiedliwości obserwują to, w jaki sposób są tworzone listy i jaki będzie efekt także wyborczy, bo wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najlepsi kandydaci byli na listach Prawa i Sprawiedliwości, żeby ci wszyscy, którzy także przez lata, w których Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji i ciężko było, szczególnie na Pomorzu Środkowym, działać i przyznawać się do struktur Prawa i Sprawiedliwości, czy po prostu być osobą o konserwatywnych, prawicowych poglądach. Te wszystkie osoby powinny także dziś być tym fundamentem list Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że także tak to będzie oceniane przez centrale partii po wyborach i po wynikach wyborów. Ja się bardzo cieszę, że na przykład, bo pan podał przykład, że wiele osób dziś w dalszym ciągu ma pewnego rodzaju problemy z tym związane, że przyznaje się do członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Ja mam taką sytuację sprzed tygodnia, że jednego dnia 5 nauczycieli w jednym powiecie zrezygnowało ze startu z list Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ miejscowy samorząd, nieprzychylny Prawu i Sprawiedliwości, powiedział po prostu, że jeżeli wystartują z list, to nie będą mieli dalszej możliwości pracy w szkołach, gdzie wiadomo, że osoby, które od lat pracują, to nie będą w tak wielki sposób ryzykowały swojej kariery zawodowej, żeby bardzo często, gdzie w gminie jest jedna czy dwie szkoły, gdzie wiedzą, że jeżeli wystartują z Prawa i Sprawiedliwości, a dalej będzie rządził miejscowy burmistrz, wójt czy prezydent, to będą zwolnione z pracy. I niestety właśnie ci ludzie, którzy bardzo często dzisiaj krzyczą demokracja, konstytucja, zachowują się w taki gangsterski sposób na poziomie powiatu, gminy, po prostu mówiąc wprost, wycinając konkurencję polityczną w sposób niedemokratyczny, niekonstytucyjny. Ja jestem dumny z tego, że w wielu miejscach na Pomorzu Środkowym, właśnie w okręgu koszalińskim, dziś startujemy jako Prawo i Sprawiedliwość w miejscach, gdzie do tej pory Prawa i Sprawiedliwości nie było, gdzie bardzo często nie było ani jednego kandydata. My mamy porejestrowane dziś już listy do powiatów, do gmin, na burmistrzów, na wójtów. Bardzo często także są to osoby młode, osoby, które są perspektywiczne, które już mają pewne doświadczenie. Myślę, że na pewno takim kandydatem jest Marek Subocz w Wałczu, obecny wicewojewoda zachodniopomorski. Na pewno takim kandydatem jest na przykład Jan Grzyma w Czaplinku, ale są także kandydaci tacy, którzy z naszego środowiska politycznego się nie wywodzą, ale którzy dzisiaj dołączyli do ekipy Dobrej Zmiany, bo my zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą realizować nasz program. My nie chcemy dzielić Polaków, tylko chcemy łączyć Polaków właśnie tym programem, który realizujemy, który Polacy doceniają po paru latach. I takim kandydatem jest choćby kandydat na prezydenta Koszalina, pan Andrzej Jakubowski. I wiem, że pomimo tego, że bardzo często spotykam się z takimi głosami wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, tych ludzi, którzy od zawsze głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, że czemu bierzecie także osoby, które nie zawsze z wami szły, które nie zawsze, z którymi nie zawsze wam było po drodze. Szanowni Państwo, trzeba zmienić miejscowy samorząd, trzeba zmienić sposób myślenia o samorządzie, o Polsce i wszystkich tych, którzy chcą realizować z nami program prospołeczny, program taki otwarty na realizację także patriotyzmu, wartości naszych konserwatywnych, wartości takich socjalnych, prorodzinnych w naszych małych ojczyznach. Zapraszamy do współpracy i chcemy, żebyśmy razem zmieniali Polskę, zmieniali nasz kraj, zmieniali także nasze małe ojczyzny i jeżeli są ludzie dobrej woli, którzy chcą z nami zmieniać, to my ich zapraszamy i na takich kandydatów także promujemy, żebyśmy mogli razem zmienić nasze małe ojczyzny.
2,5 minuty do zakończenia programu. Pan minister Joachim Brudziński, panie ministrze, z czym zostawiamy słuchaczy Radia Maria?
No, byłbym niezmiernie szczęśliwy, gdybym mógł powiedzieć, że te nasze kilkugodzinna rozmowa z radiosłuchaczami, za co chciałbym ojcu redaktorowi, ojcu Piotrowi z tego serca podziękować, podziękować ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi za zaproszenie i możliwość tej rozmowy, bo tylko w rozmowie można znaleźć jakby odpowiedź na czasami świadome kłamstwa, czasami przekłamania, czasami jakby uzasadniony lęk i obawy. I chciałbym przede wszystkim powtórzyć to, co powtarzamy wielokrotnie, że szanowni państwo, nam buta i arogancja nie grozi. Nam oczywiście grożą potknięcia, grożą błędy, bo nie czyni błędów tylko ten, kto nic nie czyni, ale mamy pełną świadomość i przypomina nam o tym na każdym kroku nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński, że jeżeli zabraknie nam tej pokory i takiej gotowości do wsłuchiwania się w głos ludzi i wyciągania wniosków również z własnych błędów, to wtedy skończymy tak jak nasi poprzednicy, którzy mawiali, jak mawiał Donald Tusk, że on nie ma z kim przegrać. My mamy pełną świadomość tego, że demokracja polega na tym, że nasz los, los polityków dzisiaj u władzy, nie jest w rękach ani ulicy, ani zagranicy, ani tych, którzy sami siebie nazywają totalnymi, ani tych, którzy głośno krzyczą, próbują zakłócać, nie wiem, spotkania, chociażby teraz w kampanii samorządowej, tylko nasz los jest w rękach Polaków, którzy przy urnach wyborczych będą decydować o tym, czy oddać władzę w małych ojczyznach, w samorządach, na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, w Wałczu, w Gryfinie, w Pyrzycach, w Myśliborzu, w Goleniowie, w Choszcznie, w ręce nowych ludzi, ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością, czy też nie. I z taką pokorą i z takim przekonaniem, że właśnie mamy z kim przegrać, a pierwszymi, z którymi możemy przegrać, to z samymi sobą, jeżeli ulegniemy właśnie takiej bucie arogancji, jeżeli zapomnimy o tym, że to dzięki Polakom zawdzięczamy dzisiaj swoje stanowiska, że to Polacy nam zaufali i że to mamy dla Polaków realizować i dotrzymywać obietnic. I muszę też z taką dozą nieukrywanej satysfakcji powiedzieć, że mamy też powody do satysfakcji z tego powodu, że naprawdę wiele rzeczy nam się udaje, chociaż nie wszystkie, chociaż przytrafiają nam się błędy i również w tym obszarze takim bardzo gorącym, o którym dzisiaj praktycznie przez całą tą audycję rozmawialiśmy, w tym obszarze właśnie zapewnienia Polakom bezpieczeństwa, spoistości, integralności kulturowej, religijnej, przy braku zgody. Jest to nasz niewątpliwy sukces, bo jak łatwo się zapomina, z czym myśmy rozpoczynali. No przypomnijcie sobie państwo, jak byliśmy szantażowani, jak byliśmy, przepraszam, takie określenie, młotkowani, łamani. Macie przyjąć uchodźców, macie przyjąć, bo jak nie przyjmiecie, to będziecie płacić kary. Myśmy się nie ugięli, nie przyjęliśmy i mamy tego efekty. Dzisiaj Unia Europejska przyznaje nam rację i dzisiaj nawet Niemcy, zwykli Niemcy, Francuzi mówią, was Polaków i Węgrów nadzieja dla Europy, że Europa pozostanie Europą chrześcijańskich państw, chrześcijańskich wartości, a nie zostanie, nie zostanie zalana przez emigrantów, migrantów z państw północy Afryki czy z Azji. Chciałbym jeszcze to nasze dzisiejsze spotkanie podsumować i zakończyć takim gorącym apelem i gorącą prośbą, że nawet jak nam się coś nie udaje, nawet jak popełniamy błędy, to jednak jest w nas cały czas wola i determinacja do tego, żeby być
państwa, Polaków, naszych wyborców, głosy w parlamencie, w Unii Europejskiej i że chcemy realizować nasz program, naszą koncepcję nie dla samych siebie, ale dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci, żeby Polska pozostała państwem ludzi dumnych, ludzi wykształconych, ludzi bezpiecznych i ludzi, którzy we własnym domu będą prawdziwymi gospodarzami, a nie wyrobnikami wielkich koncernów, sieci sklepów wielkopowierzchniowych, że nie będziemy okradani, że nasz system finansów publicznych nie będzie drenowany, że setki miliardów polskich złotych nie będą nabijały kabzę wielkim tego świata poza granicami Polski, tylko że te pieniądze będą uruchamiane po to, aby budować dobrobyt nas wszystkich. I chciałbym zakończyć wezwaniem, dzięki któremu wygraliśmy w 2015 roku. Jak nam państwo zaufacie, to damy radę.
Bardzo dziękuję. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. W studiu Radia Maryja rozmawialiśmy z panem Joachimem Brudzińskim, ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję, panie ministrze.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać dobrego. I z panem ministrem Pawłem Szefernakerem, wiceministrem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać, dobrej nocy dla wszystkich.
Dobrej nocy i oczywiście dziękujemy wszystkim słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie naszego spotkania.